Cześć, tu Rafał Mazur z eniaskiniowca.pl, a dzisiaj Chad Wright. To, co mówisz, ma znaczenie. Jesse Itzler. Cytat. Jestem sportowcem ultra i parę lat temu trenowałem do imprezy o nazwie The Last Man Standing. I zrobiłem wtedy 10 treningowych biegów po 61 km każdy. Za każdym razem, kiedy dochodziłem do 61 km, uznawałem, że to mój limit. Zatrzymywałem się. Koniec. Więcej nie dam rady. W końcu i tak nie najgorzej jak na gościa w wieku 50 lat. Ale w wyścigu to byłoby za mało. W jakimś podcaście usłyszałem o byłym Navy Seals, kolesiu, który nazywa się Chad Wright. Przygotowywał kiedyś do 161-kilometrowego biegu kolesia, który przebiegł w życiu najwięcej 8 kilometrów. Jedyne, co z nim zrobił, to kazał mu na głos powtarzać: nigdy się nie poddam, nigdy się nie poddam. Więc myślę sobie, nie ma opcji, no nie da się bez przygotowania przebiec 20-krotności swojej personalki. No ale nic, dzwonię do niego w ciemno, mówię, jaki mam problem, maksymalnie 61 kilometrów. On do mnie: bracie, mogę go rozwiązać w 2 dni. No i pojawia się u mnie tydzień później, broda jakby grał w ZZ Top, cały w tatuażach, a w oczach spojrzenie człowieka, który widział rzeczy, o których nie chcesz wiedzieć. Telefon się urywa, bo koledzy chcą się dowiedzieć, co u mnie zmienił. Kadencję, dietę, buty, jakie sekrety mi sprzedał. No to mówię im, że żadnych sekretów mi nie sprzedał, bo słowem się dotychczas nie odezwał, siedzi tylko w rogu, głaszcze swoją brodę, gapi się na mnie i śmieje. Pierwszy raz odezwał się do mnie w drodze na kolację, tym swoim ciężkim południowym akcentem. Bracie, jutro zaczynamy naszą misję punkt 5 rano, o 4:45 spotykamy się w kuchni i zapoznam cię z planem. Czyli chcesz mi powiedzieć, że usiądziemy sobie przy stole, pogadasz ze mną 15 minut i to ma sprawdzić, że przełamie granicę 61 km? Więc następnego ranka o 4:45 siadamy do stołu i Chad mówi: Jesse, zrobimy dziś 3 i tylko 3 rzeczy. I gdy tylko je zrobisz, zdemolujesz granicę 61 km. Pierwszą rzeczą, którą zrobisz, będzie to, że nigdy, przenigdy nie dopuścisz swojego bólu do głosu. Nigdy, przenigdy nie dopuścisz swojego bólu do głosu. No ale co to ma niby znaczyć? Pytam. Wiem, że będziesz myślał, że jest za trudno. Wiem, że będziesz myślał, że jesteś zbyt zmęczony, że stopy masz całe w pęcherzach. Zatem wiem, że będziesz miał tego typu myśli, ale nigdy nie wypowiesz ich na głos. Bo gdy wypowiadasz je na głos, nadajesz im władzę. Więc jeżeli zapytam cię, jak się czujesz, jedyną poprawną odpowiedzią jest: wspaniale. Numer 2, mówi Chad, nigdy, przenigdy nie umrzesz na krześle. No dobra, a co to realnie oznacza, Chad, pytam? Oznacza, mówi Chad, że nigdy, przenigdy nie zejdziesz z trasy, nie usiądziesz na krzesełku i nie oznajmisz, że zrezygnowałeś. Opcja poddania się zostaje usunięta z menu. Są bowiem tylko 2 opcje. Albo zwyciężysz, albo polegniesz próbując. I każda z tych opcji jest jak najbardziej okej. Ale nie ma opcji poddania się. I numer 3, mówi Chad, z każdym nowym kółkiem trasy pamiętać będziesz o tym, za co jesteś wdzięczny, bo niezależnie od tego, jak będziesz się czuć, jesteś tu. Na każdym kółku będziemy gadać sobie o wdzięczności i nigdy przenigdy nie wolno zapomnieć ci, za co jesteś wdzięczny. No i faktycznie, mówi Jesse, pokonałem granicę 61 km. 30 dni później biegnę ten 161-kilometrowy bieg, a Chad biegnie ze mną. Jestem na 119 kilometrze i rozpadam się na kawałki. 6 paznokci lata mi po butach. Mam hipotermię i zamarzam. Mój koniec jest bliski i ja to czuję i Chad to wyczuwa. Zwalniam do chodu, on zwalnia ze mną i mówi: Jess, powiem ci teraz o mnie coś, czego nikt inny nie wie. To jest prawdziwy cud. Ja się nigdy nie męczę. Chad, błagam cię, nie teraz. Daj sobie spokój z tym gównem, mówię. On mówi, wiem, wiem. Też tego nie potrafię wyjaśnić, to jest całkowite szaleństwo. Ale teraz chcę, żebyś to ty powtórzył za mną na głos. Chcę, żebyś powtórzył za mną na głos, ja się nigdy nie męczę. Byłem tak zdemolowany, że ani nie chciałem, ani nie mogłem. W końcu wyrzucam z siebie od niechcenia. Dobra, Chad, ja się nigdy nie męczę. A on na to, nie, 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 masz to powtórzyć z pełnym przekonaniem. No to znowu bełkocze pod nosem, ja się nigdy nie męczę i pokazuję mu faka. A Chad mówi do mnie, zrobimy tak, do stacji żywienia jest jeszcze 0,5 kilometra. Możesz tam pójść, ale kiedy tam dotrzemy i kiedy dadzą ci jedzenie i picie, masz do nich na głos powiedzieć nasz sekret. No więc docieram tam, facet podaje mi coś do jedzenia i do picia, a ja patrzę na niego i mówię, stary, wiem, że zabrzmi to nieco dziwnie, ale zdradzę ci nasz sekret. Ja się nigdy nie męczę. Ja się nigdy nie męczę. Wtedy Chad łapie mnie za habety i drze się. Lecimy! 120 kilometr. Jak się czujesz? Wspaniale! Na 124 pyta, jak się czujesz? Wspaniale, odpowiadam. Tak samo na 127, 130, 134. Ja się nigdy nie męczę. Jak się czujesz? Wspaniale. 141 kilometr. Ja i Chad w lesie, sami. Nikogo więcej, tylko my i nasze lampki czołówki. 145 kilometr. Ja się nigdy nie męczę, Chad. 150, 156 i tak do samej mety tego 161-kilometrowego ultra. Bo słowa, które wypowiadasz, mają znaczenie. Zatem, jak się czujesz? Kim jest Chad Wright? Kiedy przemawia David Goggins, to masz wrażenie, że on, czyli że David może wszystko. A kiedy przemawia Chad Wright, to masz wrażenie, że to ty możesz wszystko. Chad jest, podobnie jak Goggins, byłym komandosem Navy Seals i podobnie jak Goggins jest ultrabiegaczem, z tym, że on jako ultrabiegacz odnosi większe sukcesy od Gogginsa. Jest też zresztą młodszy. Ale to nie ma znaczenia. Znaczenie dla nas ma to, że ma skrajnie ciekawe rzeczy do powiedzenia. Ja trafiłem na niego parę lat temu i generalnie go zignorowałem, bo ilu byłych Sealsów, no obecnie ultrasportowców, można słuchać. W sumie, co można jeszcze dodać do tego, co powiedział Goggins? No ale okazuje się, że można dodać wiele. I nie tylko to, co mówi, jest inny, ale również sposób, w jaki to mówi. I jest mi trudno porównać go do Gogginsa teraz, dlatego że ja nie śledzę teraz Gogginsa od momentu, w którym zrobiłem o nim te dwa wpisy czy dwa podcasty, więc ja nie wiem dokładnie, co Goggins teraz mówi. Ale ku mojemu ogromnemu zdziwieniu to, co mówi Chad, trafiło do mnie znacznie mocniej niż parę lat temu to, co mówił Goggins. I właśnie dlatego poświęcam mu ten podcast. Zresztą, żeby było ciekawiej i żeby było śmieszniej, to w momencie, w którym ja zakończyłem te notatki dwa dni temu, a przerobiłem kilkadziesiąt godzin jego wypowiedzi, to akurat w momencie, w którym skończyłem te notatki dwa dni temu, Chad pojawił się jako gość u Joe Rogana. Podcastu u Joe Rogana nie ma w tym podcaście, którego teraz słuchasz, natomiast po tym, jak przerobiłem kilkadziesiąt godzin jego wypowiedzi, nie sądzę, żeby u Joe Rogana padło coś nowego. Jeżeli tak się wydarzy i jeżeli faktycznie będą jakieś nowe rzeczy, no to być może powstanie druga część Chada Wrighta, a teraz skupiamy się na tym, co przed nami. Więc podcast ten jest skierowany do wszystkich, którzy uprawiają ultra lub chcą uprawiać ultra. Skierowany jest do wszystkich, którzy są w jednostkach specjalnych lub chcą być w jednostkach specjalnych, ale przede wszystkim skierowany jest do każdego, kto chce od życia znacznie więcej. Znacznie więcej w zakresie stanu ciała, stanu ducha, tu będzie o duchu bardzo dużo, oraz stanu konta i oczywiście relacji. Podcast ten będzie składał się głównie z cytatów, dlatego że to, co mówi Chad, jest tak trafne, że na dobrą sprawę zbrodnią byłoby skracanie tego swoimi słowami. Zatem jeżeli chcesz od życia więcej, jednocześnie nie tracąc godności i budując znacznie potężniejszą duchowość, taką duchowość praktyczną, to ten podcast jest dla ciebie. Więc testy sprawnościowe do Navy Seals Chad zdawał 12 razy, bo albo oblewał pływanie, albo, uwaga, bieganie. To jest tak zwany PST test. Nigdy wcześniej nie był w basenie, a jego ówczesna dziewczyna, obecnie żona, tuż przed testami uczyła go pływać żabką. Dotarł do końca bootcampu, czyli do selekcji do Navy Seals, zaliczył go i dosłownie tuż po tym, jak go skończył, został wezwany przed komisję lekarską. Okazało się, że znaleziono u niego 7-centymetrową torbiel osierdzia, Co prawda ona nie dawała żadnych objawów, ale marynarka USA obawiała się, że podczas wodnej części szkolenia coś może mu się stać, dostał więc ultimatum. Albo odchodzi z wojska całkowicie, albo idzie po prostu do, cudzysłów, normalnej marynarki. Więc tak naprawdę dzień przed uroczystością ukończenia kursu musiał odejść. Jedyną drogą była operacja, której nikt nie chciał się podjąć. Odrzuciło go 3 kardiochirurgów. Zgodził się dopiero 4, dr Cooper, były wojskowy, który zrozumiał, co Chad chce osiągnąć. Więc przed komisję wrócił rok później z pooperacyjną dokumentacją, budząc respekt u lekarza, który poprzednio go odrzucił, bo zaryzykował swoje życie, żeby spełnić marzenie bycia Navy Seals. W Navy Seals służył 12 lat, łącznie z misjami w Afryce, podczas których trzykrotnie, podczas wizyty Obamy w Afryce, był ostatnią linią obrony i ataku, broniąc prezydenta USA podczas snu i stanowiąc podstawę tzw. CAT Team. Do ultrabiegania poszedł jeszcze będąc w wojsku, mimo że wcześniej nie przebiegł nawet maratonu. Pierwszy bieg ultra miał 80 km. Jego typowy dzień wygląda mniej więcej tak, pobudka około 6 rano, pierwsze chwile dla Boga, czyli w jego przypadku czytanie Biblii przez 45 minut. Ci, którzy mają być i mieć i wiedzą, co to jest poranny blok egoizmu, będą rozpoznawali tu wiele, podczas tego podcastu wiele elementów, które tylko potwierdzi, jak ważny jest ten poranny blok i jak ważne są deklaracje tożsamości, o tym będziemy sobie mówili jeszcze. Czyli pobudka o 6 rano, pierwsze chwile w jego wypadku dla Boga, czy jest na przykład czytanie Biblii przez 45 minut, potem kawa, zwróć uwagę, że kawa jest potem nie wcześniej, widocznie nie chce być za bardzo pobudzony. On mówi, że ta kawa to jest French Press, na podstawie materiału, który ja widziałem, wygląda, że to jest bardziej przelew. Trening mniej więcej od 7, 8 do 12, czyli jakieś 4 do 5 godzin. To, co trenuje, zależy od tego, do czego się przygotowujesz. To może być bieganie, wspinaczka, interwały, trening siłowy itd., itd. Nie korzysta z żadnych trenerów i słucha swojego ciała. To jest jego główny sygnał mówiący mu o tym, co robić, a czego nie robić. Cytat Chada. Moja historia jest dla ludzi, którzy przez wiele lat czegoś pragnęli i do czegoś dążyli, ale ciągle im nie wychodziło. Ciągle gdzieś nawalali. Oraz dla ludzi, którzy łapią się na tym, że od zrobienia tego, co trzeba, odciągają ich zawsze rzeczy, które są poza ich kontrolą. Mówiąc inaczej, to jest historia dla ludzi, którzy mają marzenie, którzy mają ambicje, ale którzy niekoniecznie jeszcze mają wyniki. Chad jest autorem i szefem projektu Tree of Seven, czyli 3 z 7, gdzie liczba 3 odnosi się do 1 ciała, 2 duszy, czyli dusza tutaj oznacza w tym wypadku umysł, wolę i emocje, oraz 3 ducha, a jako duch rozumie więzi z siłą wyższą, w jego przypadku z Bogiem i Jezusem. Sztuka bycia twardym. Cytat. Nawet nie wiem, w ilu ultra brałem udział, bo patrzę w przód, a nie w tył. Liczą się tylko te biegi, których jeszcze nie wygrałem. Z tego, co było, wyciągam lekcje i one ze mną zostają, ale reszta mnie nie interesuje. Ultra jest dla mnie po prostu łącznikiem, to jest pomost. Wychodzę z założenia, że każdy człowiek musi testować się, testować i przekraczać swoje granice w kontrolowanym środowisku. Żeby jednak przejść te testy pozytywnie, potrzebujemy narzędzi, czyli umiejętności. Dzięki temu, kiedy w realnym życiu wydarza się coś, czego nie możemy kontrolować, mamy już i narzędzia, i właściwy trening. I do tego właśnie sprowadza się bycie Sealsem. Trening i narzędzia, by zniszczyć wroga. I kolejny cytat. Wyjaśnijmy coś sobie na początek. To nie jest tak, że ja uwielbiam brak komfortu, że uwielbiam ból i uwielbiam cierpienie, bo tego nie lubię. Ale to, co uwielbiam, to lekcje i narzędzia, które ten brak komfortu mi daje. Żyję zgodnie z mantrą, bądź twardym, kiedy trzeba być twardym. Czyli kiedy robi się ciężko, musisz w środku mieć to wykute ze stali miejsce. Miejsce, które sprawi, że sprostasz wyzwaniu, po to, by wrócić potem do domu, usiąść na kanapie i cieszyć się czasem ze swoją rodziną. Chodzi mi o to, że musisz mieć umiejętność bycia twardym, ale nie możesz być twardym non-stop. Ani nie ma to sensu, a nie da się tego utrzymać. To jest coś, co włączasz i wyłączasz. W starszych materiałach Chad opowiadał o tym, jak na początku miał problem z Gogginsem. Miał problem z Gogginsem, bo kiedy Chad odszedł z Navy Seals, to wszystko postrzegał przez pryzmat kariery w Navy Seals, więc ktokolwiek odnoszący sukcesy poza Navy Seals wydawał mu się wrogiem. Potem to się oczywiście zmieniło, natomiast jeden z takich delikatnych problemów, które Chad ma z Gogginsem, o czym będziemy jeszcze sobie rozmawiali, to, że Goggins wydaje się stawiać troszkę wzorzec, który jest bardzo trudny do utrzymania, o ile niemożliwy. Zresztą przecież wiemy, że już nawet Superman przez większość czasu nie był Supermanem, tylko był Clarkiem Kentem, prawda? I dalej cytat. Niestety w jednostce widziałem gości, sam taki byłem przez dłuższy czas, którzy nie potrafią tego wyłączyć. Wtedy wszystko zaczyna się wokół rozpadać. Związki, relacje, ten człowiek się rozpada. Co z tego, że jesteś twardy, skoro wszystko wkoło legło w gruzach? I kiedyś rozmawiałem z pewną psycholożką, to się chyba dzisiaj odmienia, z psycholożką i psychiatrką. Czyli z psychologiem i z psychiatrą w starej szkole. I okazało się, że jedną z najczęściej pojawiających się grup w szpitalach psychiatrycznych są mundurowi. I to jest między innymi spowodowane tym, że to są ludzie, którzy się włączyli, nie potrafią się wyłączyć i mają często standardy, które są niemożliwe do spełnienia. Specyficzne poczucie wartości. Dostałem się do Navy Seals, bo ich trening jest najtrudniejszą rzeczą, jaką można robić w demokratycznym kraju pierwszego świata. Zresztą do dziś to jest jedyna rzecz, która przekroczyła moje oczekiwania. Przejście tego koszmarnego procesu szkolenia daje specyficzne poczucie wolności, którego większość facetów nigdy nie zazna. To świadomość, że ukończyłeś pozytywnie coś tak ekstremalnie trudnego, i to daje ci poczucie wolności, poczucie, że nikomu niczego nie musisz więcej udowadniać. Nikomu niczego więcej nie jesteś winien. Od tego momentu wszystko, co robiłem, było i jest wyłącznie tylko dla mnie. Koniec cytatu, a moje pytanie brzmi, po co zatem czekać? Dlaczego nie zacząć robić tego od razu? I dalej Chad. Dodatkową inspiracją był dla mnie Jezus Chrystus, którego wielbię, który dobrowolnie poszedł na krzyż dla mnie i za mnie, poświęcając swoje ciało. Dał się ukrzyżować w imię tego, w co wierzył, i to w nim podziwiam. I dlatego ja dziś również poświęcam moje ciało w imię tego, w co wierzę. On jest dla mnie najwyższą inspiracją. Stalowa, mentalna twardość. Cytat. Zacznijmy od tego, że zaczynasz małymi krokami. Bo jest to coś, co musisz w sobie wyrobić. Bo w parze z mentalną twardością musi iść również honor i prawość. Więc jak wyrabiasz prawość? To są proste rzeczy. Odłóż w sklepie koszyk na miejsce. Jak wyrabiasz mentalną twardość? Jeżeli powiedzmy ważysz 140 kg, rusz się z kanapy i idź na spacer. Wykuwasz to miejsce codziennie małymi ruchami. To jest proces, a nie wydarzenie. I dalej. Jest coś takiego w środku, we mnie, co nazywam steady state. Stanem ustalonym czy stanem stabilnym. To jest jak oko cyklonu. Miejsce, do którego się udaje, kiedy na zewnątrz robi się zawierucha. Na przykład jestem na 177 km po 32 godzinach biegu i wtedy wchodzę do tego miejsca, do stanu stabilnego, do steady state. I fundamentem tego stanu stabilnego jest akceptacja. Akceptuję zatem w pełni ból, który czuję. Akceptuję, że moje życie wygląda w tej chwili dokładnie tak, jak wygląda. Akceptuję wszystko to, z czym mam w tej chwili do czynienia. I w momencie, w którym to zaakceptuję, odbieram temu władzę. Akceptuję to, co czuję i co będę czuł. I kiedy osiągnę ten stan stabilny, mogę biec bez końca. To oczywiście, teraz już mówię to ja, przypomina model Mority, który zaczyna się od zaakceptowania wszystkiego, co czujesz. My w tej kulturze mamy problem z pojęciem akceptacji, bo wiele osób uważa, że akceptacja oznacza poddanie się, ale ona nie oznacza poddania się. Akceptacja oznacza po prostu uznanie faktów, z którymi masz do czynienia, a potem robienie tego, żeby było lepiej lub tak, jak chcesz. I dokładnie on o tym mówi, kiedy mówi, że Fundamentem tego stanu stabilnego jest akceptacja. I dalej cytat. Jednak cała sztuka polega na tym, żeby ten stan osiągnąć. Muszę nieraz przebiec ze 130 km, żeby tam trafić. Tak na dobrą sprawę muszę przebiec te 130 km, żeby tak naprawdę zacząć biegać. On tutaj mówi o tym, o czym porozmawiamy sobie jeszcze za chwilę. A mianowicie mówi o tym, że nieraz 95 czy 98% ultra tak naprawdę się nie liczy. Dla niego w sensie nie jest rozwojowe, a rozwojowe zaczyna być dopiero sytuacja, w której on właściwie przestaje mieć siły. To jest ten moment, w którym tak naprawdę uznaje, że teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Kawałeczki słonia tu i teraz. Cytat. Kolejnym elementem mentalnej twardości jest jedzenie słonia po kawałku. Kawałek musi być na tyle mały, żebyś był w stanie go strawić. 2 tygodnie temu przebiegłem ultra. 1 mila, czyli 1,6 km, co 20 minut, aż zostanie tylko jeden. Czy to jest ten format The Last Man Standing? 1 mila, 1,6 km, co 20 minut, aż pozostanie tylko jeden. Koniec końców zostałem tylko ja i ten drugi. Zresztą członek amerykańskiej kadry biegaczy ultra. Biegniemy od 28 godzin. Ponad 10 km wzniesień, czyli więcej niż Mount Everest. I szczerze, nie sądziłem, że mogę go pokonać, ale to i tak bez znaczenia, bo wiedziałem, że nie zejdę z trasy, dopóki coś w moim ciele nie pęknie lub się nie zerwie. Ale był taki konkretny moment, kiedy wiedziałem, że go pokonałem. Po jednym z kółek podszedł do mnie i mówi: siema, Chad, wiesz, że za jakieś 5 godzin przebijemy 170 km? I wtedy już wiedziałem. Spojrzałem na niego, przytaknąłem i uśmiechnąłem się. A wiesz, skąd wiedziałem, że zwycięstwo jest moje? A stąd, że przestał być w tu i teraz i był już 5 godzin do przodu. On był już w przyszłości, a ja byłem na tej mili, która właśnie była do przebiegnięcia. Przestał skupiać się na zadaniu, które było do zrobienia tu i teraz. I tak też było. 2 godziny później było po chłopie. Koniec cytatu. To, co mówisz, ma znaczenie. Cytat. Kiedy byłem w Silsach, mój karabin był moją bronią. Ta broń zapewniała mi skuteczność. Gdybym oddał ci tę broń, musiałbyś bardzo uważać, no bo mógłbyś łatwo skrzywdzić za pomocą tej broni siebie albo kogoś innego. Musiałbyś uważać, bo wiesz, że jeżeli kula wyleci z lufy, to nie da się już jej zatrzymać. Może odebrać życie, ale może też ratować życie. Niezależnie od tego, czy odbiera życie, czy ratuje życie, nie da się jej cofnąć. I tak samo jest ze słowami. Słowa są wieczne. Są wieczne, bo nie da się ich cofnąć. I tak samo jak pociski. Niosą albo życie, albo śmierć. I widzimy to bardzo dobrze na co dzień. Właściwe słowa mogą kogoś ożywić. Niewłaściwymi możesz kogoś zamordować. Niewłaściwe słowa niosą śmierć. Słowa, które wypowiadasz, dostają się do ciała tak samo jak kula. To chociażby tak, jak było w historii z Jesse. Dałem mu życie za pomocą słów. Wtedy, kiedy powiedziałem mu, że to dziwaczne, że ja się nigdy nie męczę. A dodam, że obaj byliśmy wtedy kompletnie wykończeni. Nie zmęczeni, tylko wykończeni. Ale dopiero kiedy powiedział to, jakby to było faktem, kiedy powiedział to dopiero jakby w to wierzył, czyli w to, że on się nigdy nie męczy, dopiero wtedy to zadziałało. Za każdym razem, kiedy mówiliśmy to na głos, za każdym razem, kiedy mówiliśmy to innym, zyskiwaliśmy coraz więcej energii. Za pomocą słów zmieniliśmy rzeczywistość i naprawdę przestaliśmy odczuwać zmęczenie. Koniec cytatu. To, o czym on mówi, jest tak naprawdę formą autohipnozy. Większość ludzi nie znających się na hipnozie uważa, że hipnotyzujesz kogoś za pomocą, nie wiem, zegarka i tym podobnych pierdół, ale ludzi hipnotyzuje się generalnie za pomocą słów. Więc sposób, w jaki mówisz do innych i sposób, w jaki mówisz do siebie, ma kluczowe znaczenie. Jeżeli dołożymy do tego element skrajnego wycieńczenia czy wyczerpania, czytaj, element, który powoduje, że znacznie bardziej zwiększa się podatność na sugestie, no to wtedy faktycznie mówienie do siebie w odpowiedni sposób, zresztą tu będzie bardzo dużo na ten temat, ma ogromne znaczenie. Dlatego ja nie tylko wierzę, ja tylko wiem na podstawie tych ultra, w których ja brałem udział nie jako zawodnik, jako support, wiem, jak ogromnie ważne są słowa, dlatego naprawdę warto przyłożyć się odrobinkę do tego, o czym tutaj mówię i zwrócić uwagę na to, co mówisz do siebie na głos i co mówisz do innych, bo słowa faktycznie mają znaczenie, bo słowa powołują rzeczy i stany do życia. Cytat. Podczas jednego z morderczych treningów w Navy SEALs mój przyjaciel podszedł do mnie i powiedział: wiesz co, Chad, ja się chyba do tego nie nadaję. Do tego momentu być może miał wątpliwości, ale nie wyrażał ich na głos, dlatego wciąż trwał. Kiedy tylko wypowiedział te słowa, stworzył tę rzeczywistość i rzeczywistość ta zmiażdżyła go. Fizycznie mógł na spokojnie skończyć ten dzień i wszystkie następne. Słowo wypowiedziane albo wypisane mają szczególną moc. Podejrzewam, że siła słów wypowiedzianych polega na tym, że są czymś namacalnym w przeciwieństwie do myśli. One stają się częścią otaczającej nas rzeczywistości. To jest powód, dla którego nie przeklinam, mówi Chad. Nie przeklinam, bo żadne z tych słów nie jest pozytywne. Plus, to nieprzeklinanie jest dla mnie inną formą trenowania, kontroli moich słów, emocji, świadomości tego, co robię i mówię. A ciekawa koncepcja. I faktycznie, Chad w ogóle nie przeklina. To jest bardzo charakterystyczne. To między innymi wyróżnia go od Gogginsa, który sobie owszem czasem bluźnie. Zatem, nie marnuj słów. Nie paplaj. Mów tylko kiedy trzeba i co trzeba. Trochę jak indiański wódz. Jak nie dopuścić bólu do głosu? Ta koncepcja budzi szczególnie dużo kontrowersji, mówi Chad, bo wymaga dokładniejszego wyjaśnienia. Ja nie mówię to o sytuacji, kiedy wymagasz na przykład pomocy medycznej. Wtedy oczywiście mówisz o tym. Ja też nie mówię o sytuacji, kiedy masz na przykład depresję czy inne problemy emocjonalne, no to wtedy oczywiście idziesz po profesjonalną pomoc. Ja nie mówię o takich wypadkach. Ja mówię o niedopuszczaniu do głosu bólu, który jest naturalną konsekwencją walki, którą toczysz w tej chwili. Powtórzę. Ja mówię o niedopuszczaniu do głosu bólu, który jest naturalną konsekwencją walki, którą właśnie toczysz. Kiedy chcesz zrobić jeszcze jedno powtórzenie. Kiedy chcesz zrobić jeszcze jedno okrążenie. O takim bólu mowa. No opowiedz mi tak logicznie, mówi Chad. Co osiągniesz, dopuszczając do głosu tego typu ból? Co daje ci tego typu marudzenie? Że pewną formę emocjonalnej satysfakcji osłabiasz nie tylko siebie, ale osłabiasz również tych innych wokół ciebie, bo narzekanie jest zaraźliwe. Więc nie tylko musisz zostawić to w środku dla siebie, ale wręcz możesz zarzucić to jeszcze gradem ciosów, afirmując sobie coś przeciwnego, czyli na przykład to, że ja się nigdy nie męczę. Okay? Czyli plan minimum, o czym będziemy mówili, to jest po prostu nie mówić tego na głos. Plan maksimum, zacząć mówić sobie rzeczy przeciwne. I dalej Chad. Jakiś czas temu biegłem bieg ultra Cruel Jewel, 171 km w północnej Georgii z ponad kilometrem przewyższenia. Na mniej więcej 112 kilometrze zerwałem ścięgno w łudzie. Ból nie do wyobrażenia. Opuchlizna i tak dalej. Do przebiegnięcia było jeszcze prawie 60 kilometrów, więc nikomu o tym nie powiedziałem. Nie dałem mu głosu aż do momentu, gdy zostało mi tylko 8 kilometrów. Wtedy pożaliłem się podczas postoju ludziom z obsługi. I kiedy tylko dałem bólowi głos, niemal całkowicie przejął nade mną kontrolę. Niemal. Ledwo skończyłem bieg, a te 8 kilometrów zajęło mi aż 3 godziny. I dalej Chad mówi, wersja minimum, zachowaj to dla siebie. Wersja maksimum, kontroluj czymś przeciwnym. Póki ta myśl jest jeszcze w tobie, nie ma realnej siły. Realnej siły nabiera wtedy, kiedy wydostaje się ona na zewnątrz. Dlatego musisz być absolutnie świadomy rozmów, które toczą się w twojej głowie i musisz je kontrolować. W jaki sposób? Chad powie nam, w jaki sposób. Otóż, Chad mówi, w jaki sposób kontrolujesz to, co jest w twojej głowie? Przede wszystkim zwracając uwagę na to, co oglądasz, co czytasz, czego słuchasz, czyli zwracając uwagę na input, czyli na dane wejściowe. My sobie będziemy jeszcze sporo mówili o inpucie i outpucie. No to tak nie da się tego bezpośrednio przetłumaczyć, przynajmniej nie wiem jak na polski, więc zostaniemy przy tych angielskich określeniach input i output. Zresztą jest to powiedzenie, które po polsku byśmy przeczytali jako GIGO, czyli garbage in, garbage out. I to oznacza, że jeżeli dane wejściowe są kiepskiej jakości, to dane wyjściowe też będą kiepskiej jakości. Dlatego trzeba zwracać szczególną uwagę na to, w jakie środowisko się zagłębiasz, czego słuchasz, co oglądasz i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to jest dosyć ciekawe, nieszczególnie odkrywcze, ale fajnie, że on to powiedział, dlatego że jeżeli lubisz czytać książki biograficzne o wielkich postaciach, to zazwyczaj prawie zawsze wielkie postaci historyczne czytały książki o innych wielkich postaciach historycznych, inspirując się wielkimi osobowościami, które były przed nimi. Więc wielcy ludzie zawsze czytali biografii innych wielkich ludzi. I jednym z tych elementów uważania na input jest również kwestia takiej, powiedzmy to, medialnej diety. Nie chodzi tylko o media społecznościowe, również ogólnie o to, co mówią media. Te również klasyczne. Regeneracja. Cytat. Tu już akurat nie za bardzo świecę przykładem. Mówi Chad, bo wychodzę z założenia, że ludzkie ciało jest niezwykłą maszyną i potrafi zaadaptować się oraz zregenerować niemal w każdym wypadku i po każdym wysiłku, jednak trzeba mu w tym pomóc. Jeżeli chodzi o żywienie, tutaj nie ma żadnych eksperymentów, po prostu jem zdrowo, jem ryby, jem steki, jem również posiłki czysto wegańskie, nie pogardzę posiłkiem czysto wegańskim, dieta musi być urozmaicona i ja więcej pieniędzy wydaję na jedzenie niż na ratę za dom, mówi Chad. Słucham swojego ciała, robię jogę, oglądając filmiki na YouTube. Tak naprawdę to, co dzisiaj nazywa się jogą, było tym, co w Navy Seals nazywaliśmy po prostu rozciąganiem, ale teraz nazywa się jogą i wszyscy się tym zachwycają, mówi Chad. Gdy czuję ból lub coś mnie niepokoi, zatrzymuję się i zajmuję się tym tematem od razu. Naprawiam swoje ciało od razu, bez czekania. Bez odlotów. I Chad mówi, mogę obiecać wszemi wobec, że zawsze pozostanę na ground level, czyli że będę twardo stąpał po ziemi. Dobra materialne mnie nie interesują, i to faktycznie, to wydaje się być osoba, która absolutnie jest zainteresowana maksymalizowaniem swoich dochodów. Mieszkam w środku pustkowia, w starym domu o powierzchni 120 m2 i jeżdżę starym pick-upem Toyoty. Nie wiem, czy to jest wciąż jeszcze aktualne, wydaje mi się, że się przeprowadził i że dom jest teraz większy. Nie zmienia faktu, że faktycznie jeździ starymi pick-upami. W jednym z filmików stwierdził, że stać go na każdy samochód, ale tak naprawdę jedyne, które go jarają, to te, które mają ponad 30 lat. Nie mam markowych ciuchów, bo chcę stąpać twardo po ziemi. Większość pieniędzy, które mam, wydaję na jedzenie i ratę na dom. To jest też dosyć ciekawy temat, już taki bardziej filozoficzny, egzystencjalny. Jak się przekłada mieszkanie w luksusie na budowanie czy utrzymywanie swojej twardości? Ale to już jest temat na inną okazję. Pokonywanie własnych oczekiwań. Cytat. Na pytanie, czy kiedykolwiek przekroczyłem własne oczekiwania, mogę odpowiedzieć, że nie, ale to z tego powodu, że za każdym razem, kiedy biorę udział w wyścigu w sensie w biegu, kiedy biorę udział w biegu, to tak naprawdę nie mam żadnych oczekiwań. Koniec cytatu. Tu się zatrzymamy na dłużej, bo to jest bardzo ważne. To, że on nie ma oczekiwań, absolutnie nie oznacza, że on nie ma intencji. Ale zaraz pokażę, w jaki sposób on doprowadził do sytuacji, w której on nie potrzebuje mieć oczekiwań. Jak elegancki model mentalny stworzył, żeby nie potrzebował mieć żadnych oczekiwań. Zatem jeszcze raz powtórzę. Tak naprawdę nie mam żadnych oczekiwań. I dalej. Daję sobie tylko dwa wybory. Albo wykonam misję, obojętne, czy oznacza to zwycięstwo w sporcie, czy w biznesie, albo padnę. Opcji poddania się po prostu nie ma. To jest to, co mówił Jesse, prawda, na samym początku. Opcji poddania po prostu nie ma. Dlatego nie mam żadnych oczekiwań. I to jest właśnie to, że on nie ma żadnych oczekiwań, ale ma standardy. Tym standardem jest to, że albo wygrywa, albo pada w drodze do zwycięstwa. O czym zresztą będziemy o jego standardach mówili jeszcze bardzo dużo później. I zwróć również uwagę na to, w jaki sposób to ograniczenie ograniczenie tych wszystkich opcji do tak naprawdę jedynie dwóch ułatwia zadanie i jak to zmniejsza ilość stresu, ilość wątpliwości i ilość niewiadomych, a właściwie przez zawężenie niewiadomych do dwóch zmniejsza ilość stresu i wątpliwości. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy model. Ja w ogóle im więcej pracuję ze sportowcami, tym bardziej dochodzę do wniosku, że oczekiwania są elementem, które osłabiają, a nie wzmacniają. I dalej. Cytat. Kiedy mówię o tym, że u mnie nie ma opcji poddania się, to mówię to całkowicie na poważnie. To nie są tylko słowa, bo to jest styl życia. To jest moje zobowiązanie. Ci, którzy znają być i mieć, wiedzą, o czym mowa, kiedy mówimy o zobowiązaniu. Oznacza to realnie, że nie zatrzymam się, dopóki nie zatrzyma mnie coś, co jest poza moją kontrolą. Zazwyczaj oznacza to, że nie zatrzyma się, dopóki coś nie pęknie lub się nie zerwie w jego ciele. I, mówi dalej Jesse, do tego nie potrzeba być twardzielem. Nie musisz być twardy, żeby zobowiązać się, że nigdy się nie poddasz. Kiedy wiesz, że są tylko te dwie opcje, mówi Jesse, albo wygrać, albo odpaść, to przestajesz się stresować. Wszystko zaczyna być radochą. Od tego momentu wszystko jest już tylko grą. To nastawienie odbiera moc lękom i obawom. Przeczytam to jeszcze raz. Kiedy wiesz, że masz tylko dwie opcje, albo wygrać, albo odpaść, przestajesz się stresować. Wszystko zaczyna być radochą. Od tego momentu wszystko jest już tylko grą. Tego typu nastawienie odbiera moc lękom i obawom. Koniec cytatu. I de facto Chad mówi tutaj o życiu w kontraście, znowu nawiązując do tego, o czym mówiłem w programie Być i Mieć. Trening jest jak życie, a życie jest jak trening. W życiu i w treningu chcę każdego dnia poprawiać się, ale tylko troszkę. Ja znam doskonale swoje ciało, więc wiem, co jest za mało, a co jest za dużo. Nie mam żadnego planu treningowego. Wstaję i decyduję, co tego dnia mam ochotę robić. I nie ma znaczenia, co, dopóki jestem ciut lepszy niż wczoraj. Na przykład, dziś mogę chcieć poprawić się fizycznie, jutro mogę chcieć poprawić się w biznesie, a pojutrze mogę chcieć stać się lepszym mężem czy przyjacielem. Niezależnie od tego, co chcę, to wiem, że wszyscy mamy w życiu aspekty, które zawsze możemy podciągnąć, mówił Jesse. Teraz jedna z moich ulubionych koncepcji, bardzo krótka, ale to jest jeden z moich ulubionych fragmentów. Przełom następuje, gdy jest najtrudniej. Powtórzę. Chociażby po to, żeby zirytować tych, którzy zostawiają mi komentarze, że nie lubią mojego powtarzania, bo se mogą przewinąć. Nie musisz przewijać. Powtórzę specjalnie dla ciebie. Najtrudniejszy moment w każdym biegu jest zawsze pomiędzy godziną 3 a 4 nad ranem, dlatego że niezależnie od pory roku jest to najzimniejszy moment doby. Ale wtedy również wiem, że kiedy robi się super trudno, czeka mnie również super przełom. Teraz wyobraź sobie, jak może się odmienić twoje życie, jeśli sobie to zapamiętasz, że im trudniej się robi, tym większy super przełom na ciebie czeka. Granie w długą grę. W jednym z wyścigów przez 30 godzin każde kółko kończyłem jako ostatni z najgorszym czasem. Dlaczego? Dlatego, że grałem strategicznie. Dowcip polegał na tym, że kiedy ci, którzy byli przede mną, zaczynali pękać, dołączali do mnie. Czyli jeszcze przed chwilą byli z przodu, a teraz już są z tym maruderem na samym końcu. Zgadnij, jaki to miało na nich wpływ i zgadnij, jaki to miało wpływ na mnie. Dla nich to był koniec. A ja wzmacniałem się z każdym kolejnym kółkiem. Mówiąc inaczej, on wzmacniał się z każdym, który do niego dołączał. Bo wiedziałem, że zbliża się 3 nad ranem. Moment największej próby i największego przełomu. I że zaraz wejdę do stanu stabilnego. Wczorajszy wiatr nie napędza statku. To też jest bardzo fajne powiedzenie. Pierwszy raz się z nim spotkałem. Nie onieśmiela mnie to, jakie ktoś ma na koncie zwycięstwa, bo to było wczoraj, a wczorajszy wiatr nie napędza statku. Wszyscy ci niesamowici ludzie z ultra czy jednostek specjalnych pokazują mi dwie rzeczy. To, jak wiele możemy i to, że wszyscy mamy jeszcze dodatkowy, ukryty bieg, który, jeżeli wrzucony, pozwala robić nam rzeczy niezwykłe. Patrzę na tych ludzi, nawet na tych, którzy na moich oczach odpadają, i to jest tak monumentalne, że mam ochotę z tego piękna płakać. Koniec cytatu. Nie ma żadnych sekretów. Nie ma żadnych sekretów. Najlepsze w tym, o czym rozmawialiśmy, twardości fizycznej czy mentalnej, honorze, prawości, jest to, że nie ma żadnych sekretów. Jest to tak bardzo proste, że wielu ma problem z uwierzeniem. Jak na przykład to, że postępuję zgodnie z moim credo, co pozwala mi panować nad sobą we wszystkich okolicznościach. Koniec cytatu. Oczywiście to jest pytanie, zaraz, jakim credo? No i tu zaczynamy przechodzić do mięska, a mianowicie do tego, co w programie Być i Mieć ja nazywam deklaracjami tożsamości, a czat nazywa swoim credo. I w tych podcastach, a zaczął pojawiać się w podcastach chyba z 5 lat temu, on nie chciał o tym mówić, nie chciał mówić, jakie jest jego credo, ale w jednym z podcastów powiedział dokładnie, jaki jest. To więc oczywiście ja za chwilę powiem, jakie jest jego credo. Ono nawiązuje do credo Navy Seals, a teraz zobaczmy, o co chodzi z tym credo i jakie jest credo Chada, co będziesz mógł, czy będziesz mogła wprowadzić bez zmian lub z pewnymi zmianami do swojego życia, i powiem również, dlaczego ono jest ważne. Ci, którzy znają Być i Mieć, wiedzą, o co chodzi z deklaracjami tożsamości i w jaki sposób one budują nasze właściwe odruchy, także nie potrzeba zastanawiać się nad tym, co robimy. Cytat. To, co wyróżnia mnie od innych, nawet tych z ultra czy specjalsów, to jest moja umiejętność kontrolowania emocji. Ta umiejętność da ci przewagę w każdym aspekcie życia, łącznie z relacjami. Żeby sobie w tym pomóc, mam swoje credo, mówi Chad, a credo dyktuje moje życiowe wybory. Ma 2 paragrafy i wiele podpunktów. To credo jest już tak zinternalizowane, że kiedy jestem w sytuacji, gdzie emocje mogą wziąć górę, przypominam sobie to, co codziennie sobie powtarzam. Cytat. Masz kontrolować swoje emocje niezależnie od okoliczności. Wydobywam to z pamięci na powierzchnię i to zajmuje się całą resztą. I dalej Chad mówi. Nie mogę sobie pozwolić na przykład podczas biegów na przejęcie kontroli przez emocje, bo jeszcze nie wygrałem. Wciąż jestem na misji. Czasami mówię do siebie dosłownie na głos. Chad, nie możesz się teraz posypać. Masz wykonać zadanie. Na czym polega bycie zawodowcem? Bycie zawodowcem, mówi Chad, nie polega na tym, że ci płacą. Akurat tu się zgadzam. Szczególnie w dzisiejszych czasach. Bardzo często, bardzo dużo płaci się ludziom, którzy nie mają w ogóle nawet podstawowych kompetencji, ale to już jest oddzielny temat. Prawdziwa różnica, mówi Chad, polega na tym, że profesjonalista ma standardy. To właśnie na tych standardach bazuje postępowanie profesjonalisty. Na ich podstawie będziesz wiedzieć, czy robisz postępy, czy też jest być może wręcz odwrotnie. Czyli twoje standardy będą stanowiły punkt odniesienia, a ja powtarzam od dawna, że nasza podświadomość, nasz mózg działa na zasadzie punktów odniesień. Więc twoje punkty odniesienia są do pewnego stopnia twoim przeznaczeniem. Dalej. Te standardy powinieneś mieć w każdym aspekcie twojego życia. Czyli te standardy to jest taki minimum, poniżej którego nie schodzisz, czy pewien wzór, który utrzymujesz, albo cel, do którego dążysz. Chad mówi, żyję i performuję w oparciu o własne standardy. Robię wszystko, co mogę, by dochować im wierności, a co będzie, to będzie. Wyniki zajmą się sobą same. To też jest między innymi powód, dla którego on się tak bardzo nie stresuje, prawda? Bo on ma standardy, jemu chodzi o utrzymanie standardów. Powtórzę jeszcze raz. Żyję i performuję w oparciu o własne standardy. Robię wszystko, co mogę, by dochować im wierności, a co będzie, to będzie. Wyniki zajmą się sobą same. Celem zawsze jest wygrać. Celem zawsze jest pokonać wszystkich. Jednak jednym z moich standardów jest honor i uczciwość, dlatego nigdy nie oszukuję. Mogę odpaść z biegu, ale nie będę oszukiwał. I dalej Chad mówi. Cuda zaczynają dziać się wtedy, kiedy podczas kryzysu kierujesz się logiką, a nie emocjami. Właśnie po to są między innymi standardy, żeby mieć punkty odniesień i żeby kierować się logiką i swoimi wartościami, a nie emocjami czy tym, co jest wygodne. Czyli credo, on to nazwał credo, to jest taki rodzaj metastandardu, to stoi nad wszystkim. Więc credo jest tak na dobrą sprawę trochę jak konstytucja, to jest coś nienaruszalnego i tak jak ustawy muszą być zgodne z konstytucją, to twoje standardy muszą być zgodne z credo. Czad. Ludzie mają listy z celami albo na przykład wypisane misje, ale to nadaje ci jedynie kierunek. Z kolei credo sprowadza się do tożsamości. Credo to jest bardziej kto i jak niż gdzie, czyli cele bardziej określają ci gdzie idziesz, natomiast twoje standardy, twoje credo określa ci kim jesteś, kiedy tam idziesz i w jaki sposób tam idziesz. Można powiedzieć, mówi Chad, że credo to lustro. Na początku i pod koniec dnia patrzysz w to lustro, analizując, czy dziś standardom podołałeś, czy też dzisiaj zawiodłeś. Czy mamy kolejną rzecz, którą on robi? On codziennie pod koniec każdego dnia patrzy w lustro, dosłownie lub w przenośni, i patrzy, czy zawiódł swoje standardy, czy dotrzymał swoich standardów. I dalej Chad mówi, moje credo wywodzi się z credo, które mieliśmy w SEAL Team. Ja credo SEALsów wypisałem w poście, który jest na stronie oczywiście zeniaskiniowca.pl. Ja go tutaj nie będę w całości cytował. Wszyscy, którzy są zainteresowani, mogą się udać i przeczytać na stronie. Natomiast my się zajmiemy tym credo, które Chad stworzył dla siebie prywatnie. I ono w dużym stopniu opiera się na tym, jak wygląda credo, czy to, co zostało nazwane akurat dokładnie etosem Navy SEALs. Fragmenty credo Chada. W czasach niebezpieczeństwa i niepewności istnieje specjalny gatunek ludzi gotowych zmierzyć się z każdym zadaniem i wykonać każdą misję. Zwykły obywatel z niezwykłą chęcią odniesienia sukcesu, ukształtowany przez przeciwności losu. Ja jestem takim człowiekiem. To był pierwszy fragment. Jak się postrzegasz? Jednym z największych, o ile nie największym problemem współczesnych ludzi, mówi Chad, jest to, jak i co o sobie myślą. To dlatego nie udaje się wam osiągnąć tego, czego pragniecie. Ciągle z podziwem patrzycie na innych. Patrzycie na przykład na mnie i mówicie, ja bym nie był w stanie zrobić tego, co Chad. Ale, tak jak mówi moje credo i credo Navy SEALs, ja postrzegam siebie jako zwykłego człowieka o niezwykłej żądze odniesienia sukcesu. Powstaje zatem pytanie, mówi Chad, jak osiąga się, a może raczej jak wykuwa się w stali tę niezwykłą żądzę odniesienia sukcesu? A wykuwa się ją w ogniu walki z przeciwnościami. Wtedy i tylko wtedy, kiedy zmierzysz się z przeciwnościami losu, czyli tymi wewnętrznymi i tymi zewnętrznymi, możesz, mówi Chad, naprawdę zacząć wierzyć w siebie i przestać wierzyć w te wszystkie bzdety, które wmówiłeś sobie wcześniej i przestać patrzeć na innych ludzi sukcesu jak na wyjątkowych. To był koniec statu. To jest bardzo ważny psychologiczny moment, bo on bardzo zrównuje pole gry. Czy trochę to tak, jak mówił Stirner, Max Stirner, o którym parę lat temu nagrałem podcast, że wielcy są wielcy tylko dlatego, że my klękamy. To ten moment, który się może wydawać trochę mało seksowny, prawda, bo my lubimy myśleć o sobie jako absolutnie wyjątkowych ludzi, ten moment, w którym on w tym fragmencie credo mówi zwykły obywatel z niezwykłą chęcią odniesienia sukcesu, jest bardzo sprytny, dlatego że on postrzega siebie jako człowieka, który de facto stał się niezwykłym pomimo bycia zwykłym, dlatego że ma niezwykłą siłę woli. I tą siłę woli i tą chęć odniesienia sukcesu wyrobi sobie poprzez pokonywanie, czy jak to jest powiedziane tutaj, w ogniu walk z przeciwnościami losu. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Powtórzę jeszcze tą końcówkę. Musisz przestać patrzeć na innych ludzi sukcesu jak na wyjątkowych. Dalej Chad mówi. Zatem pierwszym elementem credo ma być to, w co chcesz o sobie wierzyć, a potem, pod koniec każdego dnia, sprawdzić, czy temu standardowi sprostałeś. Bo jeżeli nie sprostałeś, no to coś musi się zmienić. Drugi element credo to przyjmuję odpowiedzialność złożoną na mych barkach i rozumiem, że wybrany przeze mnie sposób życia jest przywilejem, na który zasłużyć muszę każdego dnia. Czyli, mówi Chad, Po tym, jak określisz to, w co o sobie wierzysz, kolejnym elementem jest dokonanie swojego wyboru i zrozumienie, że jest to przywilej. Czyli przywilejem jest sama możliwość dokonania wyboru. Przywilejem jest to, że rozumiesz, że możesz dokonać wyboru. Czyli mówiąc inaczej, tak jak ja mówię, muszę przekląć. Czat, wybacz. Czyli tak jak mówiłem o tym, żeby wybrać swoje przejebane, prawda? To jest twój przywilej. Twoim przywilejem jest możliwość tego, że jesteś w stanie wybrać sobie swoje przejebane. Czyli wybierz swoje przejebane, pamiętaj, że to jest twój wybór. Pamiętaj, że wybór jest przywilejem. Nie wybrałeś czy nie wybrałeś sobie przejebane, tylko wybrałeś sobie przywilej. No to tyle w temacie nieprzeklinania w podcaście. Wytrzymałem je całą godzinę. Kolejny cytat. Czat. Dosłownie wczoraj, no nie to, że wczoraj, jako wczoraj, tylko wczoraj w momencie, w którym wypowiadał te słowa. Dosłownie wczoraj skończyłem 24-godzinny bieg na bieżni w intencji mojego kolegi z jednostki, sparaliżowanego od pasa w dół. I kiedy biegałem tak przez całą dobę, przed sobą miałem napis przyklejony do bieżni tak, żeby nikt inny go nie widział. I wiesz, co tam było napisane? Dla tych, którzy nie mogą. Bo nie jesteś nawet blisko zrozumienia tego, jak uprzywilejowany jesteś chociażby faktem, że możesz wstać i pójść do lodówki. Tyle elementów swojego życia, mówi Chad. I tyle potencjału bierzesz za pewnik, że trwonisz z tego większość. Dosłownie spuszczasz to codziennie w kiblu. Stoicie w tych swoich kolejkach do tych fast foodów po wasze tłuste, smażone jedzenie, grubi tak, że ledwo się ruszacie. Wkurza mnie to, ale wkurza mnie to tylko i wyłącznie z jednego powodu. Bo mi zależy, bo ja wiem, że stać cię na więcej. Dlatego musisz dokonać wyboru i musisz zasłużyć na ten wybór, musisz zasłużyć na ten przywilej każdego dnia. I dalej. Skoro wiesz, kim chcesz być, skoro dokonałeś wyboru, by być tą osobą, pod koniec każdego dnia musisz się z tego rozliczyć. Ale trzeba coś podkreślić. Jeżeli za każdym razem jesteś w stanie spełnić wszystkie swoje standardy, to oznacza to, że są one zdecydowanie za niskie. Mówiąc inaczej, jego zdaniem, standardy to jest troszkę taki cel, który jest aspiracyjny. I dalej credo Chada idzie w ten sposób. Moja lojalność wobec zespołu jest absolutna. Pokornie służę moim rodakom i członkom zespołu, zawsze gotowy do obrony tych, którzy nie są w stanie obronić się sami. Nie szukam uznania dla moich działań i przedkładam dobro innych ponad własne. Chat mówi dalej. Wracając do profesjonalistów. Profesjonaliści nie szukają uznania, nie szukają poklasku. Więc przestań ciągle zabiegać o klepanie po pleckach. Jeżeli jesteś prawdziwym zawodowcem, to co robisz, jest tak bardzo częścią ciebie, że tak naprawdę nie byłbyś w stanie robić niczego innego. Więc kiedy to, co robisz, wynika z tego, kim jesteś, żadne formy uznania cię nie obchodzą. I dalej Chad mówi, następnie moje credo mówi o honorze. A czym w takim razie jest honor? Honor to trzymanie się tego, co prawe. Zatem, będę służył z honorem na polu walki życia i poza nim. Umiejętność kontrolowania swoich emocji i działań, niezależnie od okoliczności, odróżnia mnie od innych. Bezkompromisowa uczciwość jest moim standardem. Będę służył z honorem na polu walki życia i poza nim. Umiejętność kontrolowania swoich emocji i działań, niezależnie od okoliczności, odróżnia mnie od innych. Bezkompromisowa uczciwość jest moim standardem. On tu używa słowa integrity, to jest trochę więcej niż uczciwość, bo to jest pewnego rodzaju prawość, przyzwoitość. To słowo według mnie ma trochę więcej znaczeń niż po prostu zwykła uczciwość. I dalej Chad mówi, czym jest w takim razie ta prawość i uczciwość? To jest zachowywanie się z honorem, gdy nikt nie patrzy. Czyli mówiąc inaczej, ty masz mieć swój honor, masz zachowywać się z honorem, ale masz zachowywać się z honorem również wtedy, kiedy nikt nie patrzy i nikt inny nie widzi. I kolejny fragment credo. Mój charakter i honor są niezłomne. Moje słowo jest moim zobowiązaniem. Emocje. Emocje są piękne i emocje są wspaniałe, ale są też fatalnym przywódcą. W środku bitwy, niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest to bitwa. Miejsca na emocje nie ma. Dlatego pod koniec dnia zawsze pytam siebie, czy poddałem się dzisiaj emocjom? Bo jeżeli im się poddałem, oznacza to, że nie dotrzymałem standardów. Dlatego w moim credo tyle mówię o honorze, uczciwości, prawości i kontrolowaniu emocji. I dalej credo brzmi: oczekuję, że będę prowadzić i być prowadzonym. W przypadku braku rozkazów przejmę dowodzenie, poprowadzę moich kolegów z zespołu i wykonam misję. W każdej sytuacji daję przykład. Przywództwo. Chat mówi: podejmowanie decyzji jest absolutnym fundamentem przywództwa. Na tym fundamencie osadzasz wiele innych warstw, ale musisz być w stanie podejmować decyzje. Masz podejmować decyzje dotyczące twojej sprawności fizycznej, masz podejmować decyzje dotyczące twojego biznesu, związków, relacji, dzieci, wiary itd. Bo jeżeli ty tego nie zrobisz, alternatywą jest stagnacja i lub rozpad. Alternatywą jest narażenie wszystkich i wszystkiego. I dalej credo mówi: nigdy się nie poddam. Będę wytrwały i będę rósł dzięki przeciwnościom losu. Mój zespół oczekuje, że będę twardszy fizycznie i silniejszy psychicznie niż nasi rywale. I następnie chat mówi: powtarzam jeszcze raz, że to ja będę twardszy fizycznie i to ja będę silniejszym psychicznie niż wszystko i wszyscy, których spotkam na mojej drodze. I dochowam tego standardu, doprowadzę do tego stanu i utrzymam ten stan. Dochowanie standardu oznacza, że za każdym razem, kiedy ktoś lub coś mnie znokautuje, wstanę i pokażę, że mnie pokonać się nie da. I credo mówi dalej: jeśli zostanę powalony, za każdym razem się podniosę. Wykorzystam każdą resztkę sił, by wypełnić misję. Nigdy nie wychodzę z walki. Wymagam od siebie dyscypliny i innowacyjności. Sukces naszej misji zależy ode mnie. Będę nieustannie doskonalił moje umiejętności, sprawność i dbałość o moje szczegóły. Moje szkolenie nigdy się nie kończy. Będę ćwiczył dokładnie tak, jak walczę. W każdej chwili będę gotowy, by wykorzystać pełen zakres moich umiejętności i możliwości, by wykonać misję i osiągnąć cele wyznaczone przez nasz zespół. Zrobię wszystko, co niezbędne. Będę wykonywać moje obowiązki szybko i wydajnie, kierowany powyższymi zasadami, którym ślubuję. Ja teraz tu pozbieram te notatki, które mam przed sobą i przeczytam całość tego credo, żeby to było w jednym miejscu. Więc to jest tak. W czasach niebezpieczeństwa i niepewności istnieje specjalny gatunek ludzi, gotowych zmierzyć się z każdym zadaniem i wykonać każdą misję. Zwykły obywatel z niezwykłą chęcią odniesienia sukcesu, ukształtowany przez przeciwności losu. Ja jestem takim człowiekiem. Przyjmuję odpowiedzialność złożoną na mych barkach i rozumiem, że wybrany przeze mnie sposób życia jest przywilejem, na który zasłużyć muszę każdego dnia. Moja lojalność wobec zespołu jest absolutna. Pokornie służę moim rodakom i członkom zespołu, zawsze gotowy do obrony tych, którzy nie są w stanie obronić się sami. Nie szukam uznania dla moich działań i przedkładam dobro innych ponad własne. Będę służył z honorem na polu walki życia i poza nim. Umiejętność kontrolowania swoich emocji i działań, niezależnie od okoliczności, odróżnia mnie od innych. Bezkompromisowa uczciwość jest moim standardem. Mój charakter i honor są niezłomne, moje słowo jest dla mnie zobowiązaniem. Oczekuję, że będę prowadzić i być prowadzonym. W przypadku braku rozkazów przejmę dowództwo i poprowadzę moich kolegów z zespołu i wykonam misję. W każdej sytuacji daję przykład. Nigdy się nie poddam, będę wytrwały i będę rósł dzięki przeciwnościom losu. Mój zespół oczekuje, że będę twardszy fizycznie i silniejszy psychicznie niż nasi rywale. Jeżeli zostanę powalony, za każdym razem się podniosę. Wykorzystam każdą resztkę siły, by wypełnić misję. Nigdy nie wychodzę z walki. Wymagam od siebie dyscypliny, innowacyjności. Sukces naszej misji zależy ode mnie. Będę nieustannie doskonalił moje umiejętności, sprawność i dbałość o szczegóły. Moje szkolenie nigdy się nie skończy. Będę ćwiczył dokładnie tak, jak walczę. W każdej chwili będę gotowy, by wykorzystać pełen zakres moich umiejętności i możliwości, by wykonać misję i osiągnąć cele wyznaczone przez nas zespół. Zrobię wszystko, co niezbędne. Będę wykonywać moje obowiązki szybko i wydajnie, kierowany powyższymi zasadami, którym ślubuję. No to podniośle się nam zrobiło. A czat mówi: a większość z was obawia się zrobić, co trzeba. Większość z was zna tak problem, jak i jego rozwiązanie, ale niczego z tym nie zrobicie. Nie postawicie nawet pierwszego kroku, w przeciwieństwie do mnie, bo ja moje obowiązki wykonuję szybko i wydajnie, kierowane zasadami mojego credo. Tomas. Okej, pamiętasz tę historię z samego początku, którą opowiadał Jesse, tą o tym facecie, który przebiegł wcześniej raptem parę kilometrów, by pod kuratelą Chada zrobić ich ponad 160? Oto ta historia z dodatkowymi detalami, opowiadana już przez samego Wrighta. Więc Chad poznał tego faceta o imieniu Tomas i Tomas nie przebiegł nigdy więcej niż 10 kilometrów. Jesse mówił 8, Chad mówi 10, z grubsza się zgadza. Chciał jednak przebiec The Last Man Standing, czyli 100 mil, czyli 161 kilometrów. Zasada jest taka, że tam jedno kółko miało 6,7 kilometra i z tym 6,7 trzeba się zmieścić w godzinę. Mówiąc inaczej, im szybciej przebiegniesz, tym dłużej możesz odpoczywać. No chyba, że nie chcesz biec tak szybko i będziesz odpoczywać krócej. I tak w kółko co godzinę, aż na trasie zostaje tylko jeden, stąd nazwa The Last Man Standing, czyli ostatni, który zostaje. I więc po jakichś 15 godzinach biegu Chad widzi, że Tomas gaśnie. Zatem, jak się zapewne domyślasz, Chad mówi do Tomasa: chcę, żebyś coś dla mnie zrobił, masz nagłos powiedzieć, że nigdy się nie poddasz. I tak jak w przypadku Jesse'ego później, Tomas ma mrocze coś od niechciania pod nosem, więc dowiaduje się, że nie, masz to wykrzyczeć z pełnym przekonaniem, tak żeby wszyscy w koło usłyszeli, do czego się zobowiązujesz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, po to, żebyś stworzył swoją nową, lepszą rzeczywistość. Więc tak przez całą noc Jesse, Tomas do siebie i do każdego, kto jest w stanie go usłyszeć: nigdy się nie poddam i tak dalej, nigdy się nie poddam. Więc tym sposobem facet, który w życiu przebiegł maksymalnie 10 czy 8 kilometrów, pokonał 161. Ale to jeszcze nie jest najciekawszy element historii. Więc kiedy Tomas szedł z tego okrążenia, gdzie pokonał swój zamierzony cel, czyli gdzie przebiegł 161 kilometrów, ale tam jeszcze inni biegali, więc wyścig trwał dalej, to więc kiedy przekroczył tą ostatnią milę, usiadł na krzesełku i powiedział: Chad, bracie, dzięki, misja wykonana, możemy kończyć. Na co Chad przypomniał mu, że częścią umowy było, tak jak potem z Jesse, nie umieranie na krześle. Więc biedny Tomas musiał wstać i ruszyć na trasę ponownie i potem jak przebiegł ze 300 metrów, dopiero wtedy Chad pozwolił mu zakończyć wyścig i zejść z trasy. Na tym polega dotrzymywanie danego słowa. Obiecał, że nie umrze na krzesełku, więc nie mógł umrzeć na krzesełku. Twój język jest twoim sterem. Chad. To, że język jest mały i zazwyczaj niewidoczny, nie oznacza, że jest słaby i bez znaczenia. Kontrolowanie języka oznacza kontrolowanie narracji. I uwaga, Rafał Mazur będzie teraz cytował Pismo Święte. Jeszcze tego nie grano. Proszę nie regulować odbiorników. Nowy Testament, list świętego Jakuba, grzechy języka, 2. Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymywać w ryzach także całe ciało. Zwróć uwagę, jak tu jest wyraźnie powiedziane, że ten, kto kontroluje język, kontroluje całe swoje ciało. Wszyscy bowiem często upadamy, jeżeli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Jeżeli przeto zakładamy koniom wędzidła do pysków, by były nam posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, Niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika. Tak samo język, mimo że jest małym członkiem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Największa przeszkoda w osiąganiu celu. Czad. Jedną z takich rzeczy jest nadmierne myślenie. Kiedy wyznaczam sobie jakiś cel lub kiedy myślę nad wyznaczeniem sobie kolejnego, mam w głowie tylko dwa pytania. Czy to jest to, czego naprawdę chcę? Oraz czy będzie sprawiało mi to przyjemność? Nie zastanawiam się nad tym, co może nie wyjść, nie zastanawiam się nad tym, co może mnie zatrzymać, ani nad sposobami osiągnięcia celu. Jedyne, co mnie zastanawia, to to, czy tego chcę i czy będę przy okazji się dobrze bawił. Potem pozostaje już jedyne zrobienie pierwszego kroku oraz otoczenie się ludźmi, którzy mogą pomóc. I dalej. Inną sprawą jest to, że ludzie przeszacowują czas, jaki potrzeba do przygotowania się do ultra. Miesiąc temu, to było około 2019 roku, zrobiłem 2 stumilowe biegi, jeden po drugim w odstępie 1 tygodnia, w tym ten z Jessie. W ramach przygotowania do tych biegów przez 3 miesiące nie przebiegłem więcej niż 20 mil tygodniowo, czyli mówiąc inaczej, zrobił w ciągu tygodnia 2 biegi po 171 czy po 161. W ramach przygotowań nie przebiegł więcej niż 32 km tygodniowo. Nawet jeżeli amator otoczy się właściwymi ludźmi, czy to od biegania, czy to od mentalu, czy odżywienia, to jest w stanie tego dokonać bez kolosalnego nakładu czasu. Mówi Chad, a oto jest jego 3-częściowa formuła na to, jak ruszyć z miejsca. 1. Upraszczaj, nie komplikuj. 2. Regularnie i dobrowolnie wystawiaj się na niedogodności. 3. Zacznij od małych kroków. Porady mentalne pod ultra. Kiedy ból jest już tak potężny, mówi Chad, że niedawanie mu głosu wydaje się nie wystarczać, kolejnym etapem jest przestać mu się opierać, czyli akceptacja, czyli wejście do steady state. Opieranie się cierpieniu, które musisz odczuwać, nie tylko nadaje mu więcej siły, ale dodatkowo wyczerpuje zapasy energii. To jest zupełnie jak z ekspozycją na zimno. Jeżeli się temu opierasz, jeśli z tym walczysz, jest ci jeszcze zimniej. Jeżeli się w to zimno rozluźnisz i pozwolisz, by to uczucie przez ciebie przepływało, to wolnisz energię i możliwości. I dalej Chad mówi. Znacznie łatwiej jest usunąć ze swojego życia rzeczy, których nie cierpisz, poprzez skupienie się na tym, co kochasz, niż poprzez walczenie z tym, czego nie cierpisz. Ja nie zajmuję się oprotestowywaniem. Ja zajmuję się robieniem tego, co uważam za słuszne. I dalej Chad mówi. A cudzysłów sekret jest oto taki. Niezależnie od tego, ile razy nawaliłeś, ile razy upadłeś, czy ile razy nie wyszło, nie możesz się poddać. Musisz nadal robić to, co trzeba. Pomimo tego, co mówią ci inni ludzie, musisz wziąć na klatę wszystko to, co zawaliłeś i dalej brnąć przed siebie. Nigdy w życiu nie uwierzyłbym, że moje życie może być aż tak bardzo spełnione. Ale wszystko to dzięki niepoddawaniu się, dzięki robieniu kroków do przodu. A sekret, w ramach tamtego sekretu, mówi Chad, brzmi: każdy potrafi się nie poddawać. Jak osiągnąć dowolny cel według Chada? 3 kroki. Krok 1. Cierpliwość. Wszystko zajmuje znacznie dłużej, niż byś chciał. Musisz więc wykazywać się cierpliwością. 2. Obecność. Musisz być tam, gdzie twoje stopy. Być w tu i teraz. Im trudniej się robi, tym na mniejsze kawałki musisz wszystko dzielić. Im bardziej ekstremalne rzeczy robisz, tym bardziej ekstremalnie zakotwiczony musisz być w teraźniejszości. Nigdy nie wybiegam w przód poza dzień, który jest teraz, mówi Chad. I 3. Intencjonalność. Wszystko, co jesz, co pijesz, co mówisz, czego słuchasz, co robisz, z kim się zadajesz, sposób, w jaki spędzasz czas, wszystko musi być intencjonalne. Mówiąc inaczej, musi iść pod prąd ludzkiej naturze, bo my jako ludzie lubimy być niefrasobliwi. A co za tym idzie, musisz kontrolować to, co spożywasz informacyjnie. I mała podpowiedź od Chada, jeżeli coś jest najbardziej popularne, na przykład seriale, filmy, muzyka, programy itd., itd., uciekaj i unikaj, bo to jest popularne z bardzo konkretnego powodu. Czyli jeszcze raz, trzy kroki do osiągnięcia dowolnego celu to jest cierpliwość, obecność, intencjonalność. Strategia podczas biegu. Just one mile. Chat mówi, postrzegam ciebie jako metronom. Mam przebiec na przykład jedną milę w 17 minut. Nie mniej i nie więcej. Albo to wygram, albo umrę w trakcie. Podczas biegu mogę na przykład zagadywać rywali, sprawiając, że to oni będą mówili na głos o swoim cierpieniu, czyli że oddadzą bólowi głos. Chad versus Goggins. Wiele z tego, co mówi Goggins, dla przeciętnej osoby będzie niebezpieczne, bo nie da się utrzymać tak wysoko postawionego wzorca. I Chad potem mówi już nie przy okazji Gogginsa. W 100-milowym biegu rozwijające jest tak naprawdę może 5 mil. Ja też mówiliśmy o tym. Przełom następuje wtedy, kiedy jest najtrudniej. On czasami mówi, że w 95,5, czasami mówi 98,2. Chodzi o to, że ze 2 do 5%, które tak naprawdę się liczy, bo pozwala mu się rozwinąć. To trochę tak jak z Muhammadem Ali, który zaczynał liczyć pompki, przysiady i tak dalej dopiero wtedy, kiedy już myślał, że nie jest w stanie ich robić więcej. Albo tak samo jak najlepsi sprzedawcy, którzy mówią, że tak na dobrą sprawę sprzedaż zaczyna się po 3 czy po 5 nie klienta. Powodem, dla którego wygrywam te ultrabiegi, szczególnie w formacie The Last Man Standing, chociaż ani nie jestem najszybszy, ani nie jestem najmocniejszy, jest to, że jestem bardziej od innych cierpliwy, intencjonalny i obecny. Czyli wracamy do tego modelu osiągnięć z 3 krokami cierpliwości, obecności, intencjonalności. Podstawowym powodem, mówi dalej Chad, dla którego ludzie odpadają w ultra, czy podczas selekcji do SEALS, jest to, że zaczynają myśleć o ogromie zadania, które jeszcze jest przed nimi. Nie rozumieją, że ci, którzy wygrywają, cierpią tak samo lub nawet bardziej jak ci, którzy odpadają. Ja powtórzę to jeszcze raz. To jest naprawdę bardzo ważny moment. Podstawowym powodem, dla którego ludzie odpadają w ultra czy podczas selekcji i w życiu tak samo, bo tak naprawdę ultra jest pewnego rodzaju metaforą życia, jest to, że ludzie zaczynają myśleć o ogromie zadania, które jest przed nimi, plus nie rozumieją, że ci, którzy wygrywają, cierpią tak samo lub nawet bardziej niż ci, którzy odpadają. Zresztą, jak się dużo mówi o prokrastynacji, jeżeli spojrzysz sobie tak właśnie przy okazji bycia obecnym i intencjonalnym na sytuację, w której prokrastynujesz, czyli ociągasz się zrobieniem czegoś, to zauważysz, chociaż to może być ułamek sekundy, to zazwyczaj wybiegasz zbyt do przodu. To znaczy zastanawiasz się nad zbyt wieloma krokami jednocześnie, zamiast zrobić tylko ten jeden. Jeżeli zawężysz to tylko do zrobienia tego jednego kroku, trochę na tej zasadzie 5 sekund i tak dalej, to będzie ci dużo łatwiej. Prokrastynujesz, bo patrzysz zbyt do przodu i widzisz zbyt wiele kroków i nie chce ci się tych kroków robić. O prokrastynacji zresztą jeszcze pogadamy za chwilkę dodatkowo. I dalej Chad mówi. Każda osoba w przyzwoitej formie, wykazująca się ponadprzeciętną dyscypliną i cierpliwością, może pokonać 100-milowy bieg bez szczególnego przygotowywania się. Zresztą mi dokładnie to samo mówił po ukończeniu tego morderczego Bitwater Cornel Mistrzak. Dokładnie powiedział mi to samo, że właściwie każda osoba jest w stanie przebiec ultra. I dalej Chad. Jeżeli zmienisz swój sposób myślenia, zmienisz wszystko. Ludzie po prostu nie kontrolują tego, co i jak myślą. Ale możesz kontrolować swoje myśli dlatego, że możesz kontrolować swoje postępowanie. A przez właściwe postępowanie zmienisz swój sposób myślenia. Czyli mówiąc inaczej, zmień postępowanie, a zmienisz myślenie. Żeby zmienić swoje myślenie, musisz zmienić swoje postępowanie i swoje nawyki. A to wymaga również tego, by zmienić swoje środowisko. Czyli tak samo, żeby zmienić ludzi, jak i zmienić input, czyli te informacje, które do ciebie docierają. I dalej. To są proste rzeczy. Jak wygląda związek, w którym jesteś? Jak wyglądają twoje relacje z innymi ludźmi? Jak wygląda twój pokój? Jak wygląda twoje łóżko po tym, kiedy z niego wstaniesz? To są wszystko twoje standardy. Czy w twoim środowisku, wewnętrznym i zewnętrznym, jesteś wpływem pozytywnym? Czy w twoim środowisku, wewnętrznym i zewnętrznym, jesteś wpływem pozytywnym? Pyta czat. To jest tak jak w tym cytacie trochę, przy okazji tego łóżka, na cytat admirała Williama McRavena: jeżeli chcesz zmienić świat, to zacznij od pościelenia własnego łóżka. Jeżeli chodzi o środowisko, to czat mówi nam: masz tylko dwie opcje. Albo zmień środowisko, albo bądź zmianą w środowisku. To jest bardzo częste, prawda? Ludzie mówią: a ja nie mogę zmienić środowiska i tak dalej, i tak dalej. Okej, jeżeli twierdzisz, że nie możesz zmienić, po pierwsze, prawie każdy może zmienić, ale jeżeli twierdzisz, że nie możesz zmienić, to w takim razie zmienij od środka, bądź tą zmianą, której tam oczekujesz. Cytat: jeżeli chodzi o input, potrzebujesz zmiany radykalnej, która tak naprawdę nie jest radykalna, ale jest jedynie logiczna. Ona radykalna, mówi Chad, wydaje się tylko dlatego, że większość ludzi dzisiaj to pionki NPC, czyli mówiąc inaczej, nie liczące się pionki w grze. Czyli input to jest to, czego słuchasz, to jest to, co oglądasz, co czytasz, to, czym się otaczasz. Output to jest to, co mówisz i to, co robisz. I dalej Chad mówi: nie chcę słyszeć żadnego narzekania, żadnego negatywu, żadnych plotek i żadnych wymówek. Celem mentalnej twardości jest dojść do punktu, w którym jest ona automatyczna, kiedy staje się twoją nową tożsamością. Ale możliwe jest to jedynie dzięki powtórzeniom, powtórzeniom, powtórzeniom i zajmuje to całe lata. I będą dni gorsze i będą dni lepsze. Ale musisz trenować codziennie, bez przerw. Gdybym zrobił 5 lat przerwy, musiałbym wyrzucić do kosza ze 20 lat treningu. Tak bardzo ten model jest niesymetryczny. Dlatego robisz swoje codziennie, bo nie opłaca się inaczej. Pamiętaj również, że negatywny dialog wewnętrzny, albo zostawiasz w świętym spokoju, nie zwracasz na niego uwagi, na pewno nie wypowiadasz go na głos, ale możesz również przebić go pozytywnym mówieniem na głos, na przykład: ja się nigdy nie poddaję. Wracamy teraz do tej koncepcji input i output i zobacz, jak to wyjaśnia, co się wydarzyło w tej początkowej historyjce z Jessie. I chat mówi: jedyne, co zrobiłem z Jessie, to jest kontrola input. On mógł odbierać informacje tylko ode mnie, a ja mogłem odbierać tylko od niego, bo biegli razem. A wszystko było pozytywne, bo warunkiem była kontrola output. Mówiąc inaczej, on stworzył w tym chaosie kontrolowane środowisko, ponieważ Jessie mógł mówić tylko to, co pozytywne, i chat mógł mówić tylko to, co pozytywne i wzmacniające, no to z definicji, jeżeli byli razem, to słuchali tylko pozytywnych informacji, co pomagało im przetrwać to ekstremalne wydarzenie, wyzwanie może raczej. I dalej chat: w Sealsach, podobnie jak w Ultra, żeby skończyć, musisz być gotowy, by za to umrzeć. I tu uczysz się radzić sobie i zarządzać tym, co jest poza twoją kontrolą. Ludzie odpadają w prosty sposób. Robi się ciężej niż zakładali, patrz znowu założenia, i pojawiają się myśli, które potem są wygłaszane na głos. A nie dam rady, i tak dalej, i tak dalej. Cytat: ci, którzy zostali, to ci, którzy myślą, że mogą wytrzymać jeszcze kolejną sekundę, minutę, krok, powtórzenie i tak dalej. To są ci, którzy podejmują decyzję, żeby zostać w grze jeszcze odrobinę dłużej. Powtórzę to jeszcze raz. Ci, którzy zostają, to są ci, którzy myślą, że mogą wytrzymać jeszcze kolejną sekundę, kolejną minutę, kolejne kroki, kolejne powtórzenia. To są ci, którzy podejmują decyzję, żeby zostać w grze jeszcze odrobinę dłużej. To jest zresztą to, co robiliśmy na Bałtyku, jak kupowaliśmy dosłownie minuty z Bartkiem Kubkowskim. Dlatego, że jedną z cech kryzysów, co widziałem i w przypadku Alicji, i co widziałem w przypadku Bartka Kubkowskiego, jest to, że te kryzysy się pojawiają, a potem nagle znikają, czasami nawet się pojawia euforia. Więc najważniejszym elementem, jeżeli chodzi o pojawiający się podczas ultra kryzys, to jest go po prostu przetrwać, bo on nie trwa wiecznie, a potem często wychodzi słońce, mówię o emocjonalno-duchowym słońcu, i nagle wszystko zaczyna być dobrze. Czy tak naprawdę ultra na jakimś etapie polega tylko na kupowaniu kolejnego kroku, czy kolejnego ruchu, czy kolejnej sekundy, czy kolejnej minuty? Tak naprawdę wszystko to jest kupowanie sekund i minut de facto w pewnym momencie. Dlatego tam faktycznie tych sytuacji kryzysowych jest stosunkowo niedużo i to się faktycznie układa w jakieś 2-5%. Chat mówi: ludzie odpadają w jednostkach i w ultra oraz w życiu, bo przygniata ich szersza, czyli dalsza perspektywa, czyli nawiązując do podcastu z Elonem Muskiem, nie kompartmentalizują. Ludzie odpadają w ultra, w jednostkach specjalnych i w życiu, bo przygniata ich szersza perspektywa. W Navy Seals moim jedynym, cudzysłów, planem było dotrwać do kolejnego posiłku. To jest właśnie to, co ja nieraz mówię trochę przewrotnie, że to jest siła braku ambicji. Czasami ludzie, którzy mają zbyt dużo ambicji, zaczynają podchodzić do spraw zbyt emocjonalnie. Więc w tym sensie on tutaj w Sealsach, jego jedyną ambicją było dotrwanie do kolejnego posiłku. Dzięki temu służył tam 12 lat i przyszedł selekcję. Więc to działa również na tej zasadzie, że w momencie, w którym na jakimś etapie ultra pojawia się ten poważny kryzys, to tak naprawdę wiele osób zostaje, kupuje kolejną minutę również na tej zasadzie, że myślą sobie, no dobra, i tak już cierpię, już i tak jest tak trudno, że w sumie nie ma różnicy. W sumie to już teraz, co za różnica, czy ja będę cierpieć jeszcze trochę bardziej, czy jeszcze trochę mniej. To również działa dokładnie w ten sposób. I kolejny cytat Chada. Umysł jest potężny i zbierzesz to, co zasiejesz. Mój ulubiony format biegowy to The Last Man Standing, bo tam ciągle biegniesz to samo kółko z tymi samymi ludźmi. I dlatego mogę im zajść łatwo za skórę. Widzę na przykład jakiegoś rywala i mówię mu, wszystko okej, bo zaczynasz kuleć na lewą nogę. A on mówi, nie, wszystko gra, ale 2 czy 3 kółka dalej zaczyna kuleć na lewą nogę. Tak potężny jest umysł. Ludzie oburzają się, że to nie fair, że to jest nieeleganckie z mojej strony, ale nie rozumieją, że na tym poziomie, jeżeli chcesz wygrywać, a nie jedynie rywalizować, nie ma miejsca na bycie grzecznym i uprzejmym. Tu jest tutaj moment, w którym czat nagle zaczął łączyć się z Gogginsem. Tym, którzy nie chcą ruszyć z miejsca, bo są niewystarczający, powiem to. Na egzamin sprawności fizycznej do SEALS przyszedłem nie umiejąc pływać, a do przepłynięcia było 500 metrów. Oraz nie będąc w stanie przebiec więcej niż 1,5 kilometra bez zatrzymywania się. Dlatego zdawałem 12 razy i niejednokrotnie odpadałem jako jedyny. Ale to było moje marzenie, więc za każdym razem wracałem. Wiedziałem, że będę obiektem żartów i że będę pośmiewiskiem. Wiedziałem, że będę daleko poza strefą komfortu, ale podstawą jest po prostu się pojawić. Pojawić się i dać siebie wszystko. Pojawić się, zrobić co możesz, wprowadzić poprawki, żeby umieć i móc więcej. I dalej. Im częściej tam wracasz, tym lepiej zaczynasz się tam czuć. I nagle, po jakimś czasie, okazuje się, że to, co było całkowicie nie moim żywiołem, właśnie się nim stało. U mnie było tak na przykład z pływaniem, z bieganiem czy z jeżdżeniem na rowerze. Nigdy nie czułem się w Navy Seals jak u siebie, bo zawsze miałem wrażenie, że otaczają mnie dużo lepsi ode mnie. I miałem to samo wrażenie przez 12 lat służby. I tutaj właśnie, mówi Chad, pomoże ci mentor. Musisz mieć mentora. Ale nie w ten sposób, że go aktywnie szukasz, tylko w ten sposób, że pojawiasz się codziennie i robisz swoje, i wtedy mentor odnajdzie ciebie. Tak jak w tym powiedzeniu, że kiedy uczeń jest gotowy, to pojawia się nauczyciel. Czyli nie w ten sposób, że go aktywnie szukasz, tylko że pojawiasz się codziennie robisz swoje i wtedy mentor odnajdzie ciebie. Miej tylko otwarte oczy. I kiedy taki mentor cię znajdzie i kiedy będziesz wiedział, że to właściwa osoba, jeżeli trzeba, zapłać mu wszystko, co masz, bo skróci twoją drogę pewnie o jakieś 10 lat. Podsumowując, mówi Chad, pojawiałem się codziennie i pomimo niepowodzeń i pomimo tego, że czułem, że tam nie pasuje, codziennie robiłem krok do przodu, jednocześnie mając oczy otwarte na pojawiające się okazje i zasoby wokół mnie. A kiedy pojawił się mentor, robiłem wszystko to, co mi mówił, tak jak mi mówił. Bycie outsiderem. Egzamin sprawności fizycznej zdawałem raz, a czasami 2 razy w tygodniu i zdałem go, a może raczej, ledwo się prześlizgnąłem po 4 miesiącach. I kiedy go zdałem i kiedy przeszedłem pierwszy podstawowy kurs, to wywalili mnie z powodu kardiologicznego. Więc dostanie się do jednostki i zdanie wszystkiego zajęło mi 3 lata. Wbij sobie do łba raz na zawsze, mówi Chad, że wszystko będzie trwało dłużej i będzie dużo ciężej niż zakładasz. Ale skoro tego chcesz, to tak naprawdę jakie masz wyjście? Masz niespełniony wrócić do tego samego chłamu, w którym teraz jesteś? Czyli mówiąc inaczej, to już moje słowa. Życie jest trochę jak remont. Wszystko trwa i kosztuje 2 razy więcej, niż się pierwotnie zakładało. I Chad mówi: nigdy nie pozbyłem się niechęci do robienia trudnych rzeczy, ani lęku przed tym, co nieznane. Po prostu pojawiałem się pomimo tego, co odczuwałem. Co znowu przewraca to, o czym mówi od lat. Sukces odnosisz pomimo, a nie dlatego, że. I dalej Chad mówi: kiedy organizowałem swój ultra, to pojawiło się z 15 przecinaków, świetnych biegaczy i wszyscy w mega formie. Ale pojawił się też jeden gruby chłopak, chyba ze 180 kg, bo usłyszał moją historię i się zainspirował. To właśnie on stanowił podczas tego biegu największą inspirację dla mnie, bo jemu było najciężej i to on cierpiał najbardziej. Wszystkich szanuję równo, ale to tacy ludzie inspirują mnie najmocniej. Inspirował mnie, bo tam nie pasował. Czyli był taki jak ja przez większość mojego życia. Bardzo wielu sportowców, szczególnie ultra, mówi Chad, to są ludzie po przejściach, albo jakieś nałogi, albo historia takiej czy innej przemocy w dzieciństwie. Normalni ludzie raczej nie chcieliby tego robić, ale trauma potrafi uczynić ludzi zwariowanymi. Potwierdzam w 100% słowa Chada. Nie będę podawał przykładów, chociaż ci ludzie nieraz w występach, w wywiadach, podcastach o tym mówili, ale dokładnie to potwierdzam. To nie są normalne do końca jednostki i bardzo często są to ludzie po przejściach i bardzo często były tam takie czy inne nadużycia. Tyle powiem. Uwolnić bestię. Ponownie. Podczas treningu SEALS czynili z nas bestie. Nie ma w tym niczego, co tak naprawdę można byłoby potem z łatwością przenieść do społeczeństwa. Dlatego tak bardzo lubi ultra, mówi Chad, bo pozwala mi zerwać się ze społecznej smyczy i wrócić do bycia dzikusem, wolnym od społecznych ograniczeń. Znowu sprowadzam się do roli zwierzęcia. Pluję, załatwiam się w krzakach, daje mi to rodzaj kontrolowanej ucieczki i ukojenia od cywilizowanego życia. Ja to zawsze zresztą powtarzam zawodnikom, czy MMA, czy pięściarzom, czy zapaśnikom, czy judokom i tak dalej, z tym pracuję, że mają to szczęście, że w tych dzisiejszych czasach poprawności politycznej, tego pluszu powszechnie obowiązującego, oni są w kontekście, gdzie tak na dobrą sprawę wychodzą po to, żeby lać innych ludzi i jeszcze nieraz im za to płacą, albo ich podziwiają, albo dają im za to medale. To jest pewna sytuacja zmiany kontekstu, gdzie wychodzi się i się może zerwać właśnie z tej smyczy i można być niegrzecznym chłopcem czy dziewczynką. Celowe testowanie siebie. Ultra czy jednostki specjalne to nie jest tylko metafora życia, mówi Chad. To jest życie, bo nikt z nas nie jest tak naprawdę w stanie odgadnąć, co wydarzy się za chwilę i z jakim dyskomfortem czy z jakimi niewiadomymi będziemy mieli do czynienia zaraz. Już Jezus nauczał przecież, żebyśmy się nie lękali i nie martwili się o jutro, bo dziś niesie ze sobą wystarczająco dużo zmartwień. Cytat. Nie martwcie się o jutro, bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Każdy dzień ma dość swoich kłopotów. Chodzi o to, żeby stać się i być bardziej obecnym, by być tam, gdzie twoje stopy. Osiąga się to dzięki celowemu powtarzaniu. Mogę być w tu i teraz, nawet w skrajnie trudnych sytuacjach, mówi Chad, bo wytrenowałem to, bo powtarzałem to tyle razy, że stało się trybem domyślnym. A jak masz się tego nauczyć, jeśli nie będziesz siebie celowo testować? Pyta się Chad. I dalej. Powodem, dla którego w SEALS-ach czy jednostkach trenujemy tak ciężko, jest to, żeby być przygotowanym na prawdziwe życie. W SEALS-ach na tym polegał każdy dzień. Codziennie popychali nas do granic wytrzymałości. Tak daleko i tak mocno, że pomagało jedynie skupienie się na kolejnym kroku z pominięciem całej reszty. Jeszcze raz. W Sealsach na tym polegał każdy dzień. Codziennie popychali nas do granic wytrzymałości tak daleko i tak mocno, że pomagało jedynie skupienie się na kolejnym kroku z pominięciem całej reszty. Znowu wracamy do tu i teraz, znowu wracamy do bycia obecnym, znowu wracamy do bycia tam, gdzie twoje stopy, znowu wracamy do niewybiegania, do niepatrzenia na ten tak zwany big picture, jak to mówią, czyli szerszą perspektywę. Trenując, wyrabiasz sobie odruchy warunkowe. Po to, żebyś w sytuacji podbramkowej, mówi czat, nie musiał myśleć o tym, co jest słuszne, a co nie. I to właśnie znowu wracamy do credo, do standardów, do umiejętności, czy do tego, co w podcaście o Bobie Rotelli mówiłem, do tego zdania, właściwie jego mantry, trenuj i ufaj. Na tym to polega, prawda? Trenuj i ufaj. Powodem, dla którego wielu sportowców inaczej zachowuje się podczas na przykład sparingów czy treningów niż podczas zawodów, to jest to, że owszem, jest pierwsza część trenu i nie ma drugiej, ufaj. Oni nie ufają sobie, nie ufają temu, co jest w nich, nie ufają swoim umiejętnościom, dlatego spinają się za bardzo podczas samych zawodów. Dalej. Kiedy życie było naturalnie bardzo trudne, dlatego nie trzeba było wystawiać się celowo na dyskomfort i cierpienie, ale dziś jest inaczej. Kiedy jest łatwo i przyjemnie, ludzie rozluźniają się i nie robią setek czy tysięcy powtórzeń, szykując się na kryzys. Więc kiedy kryzys nadejdzie, a kryzys zawsze nadchodzi, nie są przygotowani i rozpadają się na kawałki. Stąd właśnie, mówi czat, i z braku prawdziwej społeczności bierze się obecny kryzys zdrowia mentalnego, czyli plaga depresji i samobójstw. Jest zbyt duża przepaść pomiędzy tym, jak ludzie żyli i do czego zostali stworzeni, a tym, co jest teraz. Mi się ta diagnoza bardzo podoba osobiście. Wszystko jest rywalizacją. Mój biznesowy i życiowy mentor, Jesse Itzler, ten ze wstępu, nauczył mnie, żeby na wszystko patrzeć jak na rywalizację. Przy okazji, Jesse jest bardzo ciekawą postacią, być może też powstanie o nim podcast. Bardzo bogaty gość. Czyli mój biznesowy i życiowy mentor, Jesse Itzler, nauczył mnie, żeby na wszystko patrzeć jak na rywalizację, bo tylko taka optyka sprawia, że codziennie będziesz chcieć być odrobinę lepszym. Tylko to sprawi, że zyskasz nad resztą przewagę. Instynkt rywalizacji musi być lewarowany w każdym przedsięwzięciu od sportu po biznes. Pozwolić się lepiej skupiać i dać ci powód do ciągłego udoskonalenia. I według mnie, mówi Chad, ten instynkt współzawodnictwa ma w sobie każdy. Jest absolutnie kluczowy, jeżeli chodzi o sukces. Wszystkie zawody, które wygrałem, wygrałem tylko dlatego, że moim celem było zmiażdżenie całej konkurencji. W ultramaratonach nie ma zwycięstwa przez przypadek. Celem zwycięzców, niezależnie od tego, czy się do tego przyznają, czy się do tego nie przyznają, było zdemolowanie wszystkich rywali. Bez takiego nastawienia nie da ci się dotrzeć na szczyt, ani tam pozostać. Co oznacza bycie prawdziwym mężczyzną? Chat, zabrzmi to szaleńczo, ale dla mnie bycie prawdziwym facetem sprowadza się do bezinteresowności. Bo z punktu widzenia ludzkiej natury to jest najtrudniejsza do osiągnięcia cecha. Stawiać potrzeby innych, słabszych czy bliskich ponad swoje sztuką najtrudniejszą. Postawić dobro swojej żony czy swoich dzieci ponad swoje, to jest najwyższa forma osiągnięcia. W tym sensie ultrabieganie, mówi czat, jest bezinteresownością dla mnie, bo robię to nie tyle dla siebie, co po to, by móc dzielić się inspirującą historią z tymi, którzy je potrzebują. Kiedy mówiłem, że idę tam, by zdemolować konkurencję, to nie robię tego w imię dominacji albo żeby zbierać medale, bo i tak wszystkie porozdawałem, dosłownie nie mam żadnego. Bieganie jest dla mnie, mówi czat, po prostu medium, za pomocą którego komunikuję się ze światem. Bardzo ciekawe i bardzo piękne. O umieraniu. Jednym z powodów, dla których robię to, co robię, jest to, że chcę umrzeć dobrze. Tu już teraz jeszcze taki małe wtrącenie ode mnie. Pierwsza z taką koncepcją świadomego, celowego umierania spotkałem się przy okazji takiego gościa, który się nazywa Mishima. Dziwaczna, ciekawa postać, ale właśnie on miał taką koncepcję dotyczącą być może Mishima stanie się, nie wiem, czy się stanie bohaterem całego podcastu, czy będą elementy Mishimy, ale pierwszy raz Mishima był pisarzem i poetą japońskim na takim bardzo wysokim poziomie i zresztą zginął przez seppuku. Przedostatnia osoba w historii Japonii, która popełniła tego typu samobójstwo. Wracamy do Chada. Jednym z powodów, dla których robię to, co robię, jest to, że chcę umrzeć dobrze. Możesz sobie oczywiście wybrać komfort, ale nadejdzie kiedyś czas, kiedy coś się zdarzy. Czy stracisz kogoś bliskiego, czy otrzymasz źle wróżącą diagnozę, czy pojawią się problemy w biznesie albo w małżeństwie. I oczywiście kiedyś sami staniemy wok w oko ze śmiercią, mówi Chad. I dlatego tak ważnym jest hartowanie się poprzez zrobienie tych rzeczy, które są trudne. Bo o ile życie jeszcze nie dało ci kopa, to w pewnym momencie ci dowali. I ja się na tę chwilę przygotowuję, mówi Wright. Chcę być przygotowanym i chcę dawać swoją postawą i postępowaniem przykład innym. I dalej. Żeby w chwili zagrożenia podejmować właściwe decyzje, trzeba być wytrenowanym. Są w życiu sytuacje, w ramach których poprawek nie przewidziano. Mówiąc inaczej, życie to nie jest próba generalna. To jest bardzo ciekawa ta koncepcja, że są w życiu sytuacje, gdzie poprawek nie przewidziano. I dlatego faktycznie tak ważne jest, żeby być przygotowany, bo może się okazać, że szansa będzie jedna, a stawka będzie bardzo wysoka. Zaufanie, mentorzy, wspólnota. Chat. Ludzie w zespołach SEALS, czy w sytuacjach naprawdę wysokiego ryzyka, muszą na sobie polegać. To buduje więzi. Stają się jednym organizmem. Oni zależą od grupy, ale grupa zależy od nich. I każdy zależy od każdego, a powstały w ten sposób organizm jest nie do zatrzymania. Jednak dziś tak bardzo skupiliśmy się na budowaniu własnej indywidualności, że tego typu więzi właściwie nie występują. Dodatkowo Chad mówi. Dodatkowo ludzie nie chcą się zmieniać, żeby móc do takiej wspólnoty trafić. Bo na początku będziesz czuć się w niej wyobcowany, inny i gorszy i słusznie, bo będziesz od nich gorszy. Będziesz wychodzić na głupka, bo nie jesteś przygotowany. Ale z definicji to musi być środowisko, które wyrzuci cię z tego wygodnego dołka. Środowisko, które będzie od ciebie wymagać więcej niż cokolwiek i ktokolwiek inny. A co robi większość ludzi? Większość ludzi otacza się ludźmi, którzy ich przypominają. Ludźmi, z którymi czują się komfortowo. W jaki sposób masz się poprawiać, jeżeli nie poprzez bycie z lepszymi od ciebie, pyta się Chad. Wyobrażasz sobie, jak ja się czułem, rozmawiając z jednym z najlepszych przedsiębiorców w USA, czyli z Jesse Itzlerem, kiedy ja dopiero raczkowałem w biznesie, czułem się jak totalny głupek, ale było mi z tym dobrze, bo to właśnie na tym polega. Rozumiałem i akceptowałem fakt, że on jest wysoko, wysoko, wysoko nade mną, a ja w tym kontekście jestem blisko dna. Ale tylko w ten sposób mogłem zacząć się szybko wspinać. To jest to, o czym mówiłem przy okazji podcastu o Louis Simonsie. Ta świadomość hierarchii. I to, że jeżeli chcesz zrobić postępy, to musisz zadawać się z ludźmi, którzy są dużo wyżej niż jesteś ty, co będzie oznaczało, że w pewien sposób być może będzie pobudzany jakiś kompleks niższości, ale ten kompleks niższości będzie się napędzał do tego, żeby być kimś więcej niż jesteś teraz. Dalej. Ale żeby nie być pijawką i pasożytem, musisz temu mentorowi czy tej społeczności dać coś od siebie, a może raczej być gotowym, żeby oddać wszystko. Ja mogłem Jesse'ego nauczyć biegać znacznie dłużej i dałem mu to, co miałem. Za darmo, nie mając w zamian żadnych innych oczekiwań. Poleciałem do niego na własny koszt. Wtedy nawet nie wiedziałem, że ktoś może chcieć mi zapłacić za to, że będę uczyć go biegać. Dzięki temu, że dałem mu bez żadnych oczekiwań wszystko, co mogłem, on z kolei zrobił wszystko, co mógł, żebym to ja odniósł sukces. Nauczył mnie o brandingu, marketingu i o tym, jak działają media społecznościowe. Ja mogłem to wprowadzić w życie, bo przez lata codziennie robiłem rzeczy trudne. To jest właśnie ten ciekawy moment. Okej, dostajesz te informacje, które potem trzeba wprowadzić w życie. No i właśnie tu pojawia się problem, że trzeba je wprowadzić w życie. I Chad był w stanie wprowadzić jej w życie, bo jest przyzwyczajony do robienia rzeczy trudnych, bo on na co dzień robi rzeczy trudne. Więc w momencie, w którym miał do wprowadzenia w życie rzeczy, które były niekomfortowe, to nie była dla niego żadna nowina. Bo on ma zupełnie inne standardy, on ma inne punkty odniesień, on ma inny trening. Konsekwencja. W życiu konsekwencja jest jednym z najważniejszych elementów. W SEALSach strategicznie, to oczywiście mówi Chad, zależało mi, żeby być w środku stawki, bo bycie w środku stawki było czymś, co mogłem utrzymywać niezależnie od tego, czy miałem lepszy czy gorszy dzień, albo czy zadanie pasowało mi, czy nie. To trochę tak jak z tą dietą. Najlepsza dieta to ta, którą jesteś w stanie utrzymać. I wiedziałem, że przez pół roku muszę mieć stałe, przewidywalne, równe wyniki. Wyobraź sobie, że byłbym przed peletonem, a potem miałbym gorszy dzień. Co pomyśleliby sobie instruktorzy? Że to już nie jest to, co wcześniej, że osłabłem, że się rozleniwiłem itd., itd. Zaczęliby karać mnie za zaniżanie własnych standardów. Mi zależało, żeby być równym, żeby mieć tempo, które mogę utrzymać mojego najgorszego dnia. To jest bardzo ważny moment, szczególnie, zresztą dojdziemy do tego za chwilę, ja skończę jeszcze z cytatem Chada, czyli wracam do tego, co on mówi, że mi zależało, żeby być równym, żeby mieć tempo, które mogę utrzymać mojego najgorszego dnia. A to wymaga dyscypliny. Utrzymywać gorsze tempo, kiedy masz świetny dzień, żeby nie przeszpanować, żeby nie przeszarżować, żeby nie pokazać, na co naprawdę cię stać. To się wydaje nie mieć sensu, ale to ma bardzo duży sens. Ja to powtarzałem między innymi w tym programie Zen Jaskiniowca odpowiada, że Alicja Pyszka-Bazan, której przyjemność miałem być w saporcie, pobiła rekord dwukrotnego i trzykrotnego ultra w triatlonie, dlatego że ją zwalnialiśmy. Pobiła rekord świata, dlatego że ją zwalnialiśmy. Właśnie chodziło o to, żeby była ta dyscyplina, żeby utrzymywała tempo, które da się utrzymać, bo jest bardzo wiele osób, które podczas chociażby ultra, ale to zresztą tak samo w życiu, szarżują, a potem zaczyna się kłopot. Bycie obecnym. Najważniejszą mantrą, którą powtarzam sobie, kiedy robi się naprawdę ciężko, mówi Chad, jest bądź obecny, czyli stay present. Cały czas obserwuję, co robi mój umysł. W idealnym świecie mój umysł jest całkowicie pusty. Staje się metronomem, zero emocji, żadnego dobrze czy źle i dużo relaksacji, by oszczędzić każdy gram uwagi mentalnej oraz fizycznej. Kiedy tylko zauważę, że umysł ucieka tam, gdzie nie powinien, mówię nie, pozostań obecny, skup się tu i teraz, skup się tylko na tym kroku. Teraz ode mnie. Zwróć uwagę na to, że on nie próbuje kontrolować swojego umysłu non-stop. To jest jeden z największych błędów. Próba ciągłego kontrolowania swojego umysłu to wyczerpuje energetycznie. On kontroluje, a właśnie, że może raczej kontruje swój umysł wtedy, kiedy ten umysł jest nie tam, gdzie trzeba. Czyli to jest trochę tak, jak masz wyszkolonego psa. Kiedy masz naprawdę wyszkolonego psa, także kiedy zagwizdzisz, że ten pies wraca i jest przy twojej nodze, to nie musisz w każdej sekundzie spaceru z psem interesować się, gdzie jest ten pies, bo wystarczy, że zagwizdzisz i on wróci. Nie potrzebujesz kontrolować każdego jego ruchu. Tak samo jest z umysłem. Jeżeli masz wytrenowany umysł, to pozwól mu biegać, a kiedy pójdzie czy pobiegnie nie tam, gdzie chcesz, to go przywołujesz. Nie trzeba kontrolować swojego umysłu non-stop. To zresztą zadanie niemożliwe do wykonania. Dlatego tak wiele osób ma problem z medytacją, myśląc, że potrzebują mieć pusty umysł cały czas, na przykład przez 20 minut, co jest nie do wykonania, to nie na tym polega. I dalej Chad mówi. Kiedy biegam, nie lubię nadmiernego inputu, dla przykładu nie słucham muzyki. To taka ciekawostka. Inną mantrą, której używam podczas biegania, jest potężna, jest, i to już o tym mówiliśmy, dla tych, którzy nie mogą. Myślenie o tych, którzy chcieliby robić to, co ty, ale nie mogą, bardzo dobrze i bardzo skutecznie zmienia perspektywę. Czyli to też jest od razu rodzaj wdzięczności, prawda? Ta mantra tak naprawdę jest rodzajem wdzięczności, bo kiedy ty narzekasz, że cię bolą nogi, są ludzie, którzy chcieliby, żeby ich te nogi bolały, bo na przykład już ich nie mają. Skoro mówiliśmy o tym, jak być prawdziwym mężczyzną, a właściwie co oznacza bycie prawdziwym mężczyzną, to Chad podał również sekret udanego małżeństwa, jak ktoś dowcipny powiedział, Sekret udanego małżeństwa wciąż pozostaje sekretem. A to, co mówi w tym temacie czat. Sekretem udanego małżeństwa jest bezinteresowność. Mężczyzna musi być gotowy odstawić swoje ja, swoje potrzeby, swoje pragnienia po to, by służyć swojej żonie. I to zabawne, ale kiedy już to zrobi, to nagle okazuje się, że jego żona chce za nim podążać. Jest tylu sfrustrowanych facetów, którzy narzekają, że żona nie pozwala im być facetami, że nie pozwala im podejmować decyzji itd., itd. I czat mówi, nie rozumiesz przygłupie, że ona nie chce... Nie rozumiesz przygłupie, że ona nie chce za tobą podążać, bo nie jesteś wart, by za tobą podążać. Więc upewnij się, że jej potrzeby są zaspokojone, tak te fizyczne, jak i duchowe i emocjonalne. I nagle wszystko się ułoży, mówi czat. I zwróć przy okazji uwagę, co zamieściłem jako ciekawostkę, ale zwróć przy okazji również uwagę na to, że on nie mówi tu o partnerstwie czy równym podziale. On tak naprawdę koncentruje się na swojej działce i wypełnieniu swoich obowiązków, wychodząc z założenia, że kiedy on wypełni swoje obowiązki, to cała reszta się ułoży. Ta wizja jest troszeczkę romantyczna, ale to było tak w ramach ciekawostki. I omawiamy już teraz, w tym momencie patrzę sobie w notatki, ostatni fragment, okay, który bardzo lubię. I to jest dla mnie bardzo ciekawa lekcja, która jest do zastosowania ogólnie w życiu. Ten fragment nazywa się O świniach i ludziach. I jedna z moich ulubionych koncepcji, jeżeli chodzi o czada, i zresztą ona po części nawiązuje do tego, o czym z kolei mówiłem w programie Granie w odchudzanie. Ci, którzy znają ten program, rozpoznają tam pewne elementy. Czad mówi, mamy tu na farmie świnie i gdybyś na jednym talerzu miał pomyje zlewki i śmieci, a na drugim najwspanialsze możliwe jedzenie i położył te oba talerze przed świniami, to one zaczęłyby zażerać się śmieciami. I one być może zjadłyby też dobre jedzenie, ale na pewno w pierwszej kolejności rzuciłyby się na te zlewki. Ale gdybyś tak nagle zamienił te świnie w człowieka, to byłoby mu trudno uwierzyć, że jeszcze przed chwilą zażerał się tymi śmieciami. Bo nie jest normalnym, żeby konsumować śmieci, gdy drugą opcją jest spożywanie wspaniałego jedzenia. Więc pewnie zrobiłoby mu się niedobrze, być może by zwymiotował, na pewno pojawiłby się wstyd. I to jest dobra analogia, mówi czat. Zanim odnalazłem Jezusa, a wersja alternatywna, bo to nie musi być dla osób, którzy są religijne, bo wersja alternatywna, tak jak ja to na przykład rozumiem, to jest po prostu zanim podniosłem swój poziom świadomości, zanim podniosłem swoje standardy, czy zanim zacząłem żyć z większą godnością, więc zanim odnalazłem Jezusa, byłem właśnie taką świnią. Bez przerwy konsumowałem jakiś szajs. Zresztą nie tylko chodzi o jedzenie, bo on tam mówił o alkoholu, mówił o pornografii i tak dalej. I kiedyś ten szajs uwielbiałem, ale zmieniłem stan świadomości, a za tym nastąpiły zmiany bez potrzeby używania siły woli albo dyscypliny. Bo ciało jest zawsze w konflikcie z duchem, gdzie ciało jest świnią, a duch jest człowiekiem, w tej analogii. Zawsze jest jakieś tarcie. To dlatego ludzie nieraz myślą na głos, dlaczego nie robię tego, co chcę robić? Bo nie chcesz tak naprawdę tego robić. Bo tak naprawdę nie chcesz tego robić. Nie da się robić tego, czego się nie chce robić, więc jeżeli nie robisz tego, co chcesz, oznacza to, że na głębszym poziomie tego nie chcesz. Ale wróćmy na chwilę jeszcze na końcu do tej świni i do tego człowieka. Czy to będzie świnia i człowiek, czy powiemy po niczańsku człowiek i nadczłowiek, chodzi o to, że w momencie, w którym będziesz żyć z honorem, będziesz żyć z godnością, w momencie, w którym będziesz żyć z innego poziomu świadomości, który będzie wynikać na przykład z swojej deklaracji tożsamości, o czym mówiłem w Być i Mieć, czy będzie wynikać z tego typu credo, jakie tutaj przeczytaliśmy, to zacznie cię zmieniać, zacznie zmieniać twoje punkty odniesień. I tak samo jak on mówił, że w momencie, w którym nagle świnia zamieniłaby się w człowieka, nie byłby w stanie zrozumieć, jak można było się tym... Chciałem przekląć, ale nie przeklę. Dziadostwem zażerać. To tak samo bez potrzeby używania siły woli, bez potrzeby używania dyscypliny, zmiana świadomości, zmiana standardów, zmiana punktów odniesień płynie na zmianę w nas. Zatem to jest koniec na dziś. Dzięki za uwagę. Dzięki za dziś. To był Rafał Mazur, zeniaskiniowca.pl. Do następnego.